O, znowu jesteśmy poziomo dzisiaj. Szacunek się z państwem. Ten już idzie Czesławek, także będę go musiał zaraz, więc może, ale może zdążę jeszcze powiedzieć, że ten jegomość tutaj to Piotr Szumlewicz, już się muszę przesunąć, bo trzeci redaktor już tu idzie i znowu będzie piszczał mi, bo on jest pogryziony jest teraz, więc będzie mi znowu piszczał pewnie, jak będę go podnosił, ale trudno, no taka jest robota, no trzeba pracować. Trzeba pracować. O, już zaczyna pyszczyć. To jest Czesinek zaatakowany przez dzikuna, przez właściwie dzikunę, tak? I co? Jest okej. Okay. Ale już jest okej, okay, więc uspokajam, bo Piotrze, tak zamarłeś.
Już no, że tak pisnął boleśnie.
Nie, bo on ma rankę w taką, wiesz, w sensie, no ranę. No, on był szyty. Jak tak długo leży sobie, a teraz sobie leżał, spał, to wiesz, to mu się to tak... jak rozciąga przy podnoszeniu, ale już jest, wiesz, on biega i tak dalej. Natomiast to wracamy teraz, tak, prawda, bo to jest jednak poważny publicystyczny program. To jest Piotr Szumlewicz, członek, założyciel, słowo członek ostatnio robi ze względu na komisje tamte różne, robi dodatkową karierę, panie członku, tam się do siebie odzywają, a to jest członek, założyciel Związkowej Alternatywy, to jest taki związek zawodowy, za.org.pl, dobrze powiedziałem, a oprócz tego jest, też możecie spotkać Piotrka co środę o 18.30 w Resecie Obywatelskim, w jego autorskim programie Czas na Związki, do którego serdecznie zapraszam. Ja się nazywam Wojtko Krzyżaniak, jestem głosem szczerej słowiańskiej szydery. Ja z kolei zapraszam codziennie od poniedziałku do piątku do siebie na swój kanał Głos Szczerej Słowiańskiej Szydery na YouTubie. Tam od poniedziałku do piątku o godzinie 10 rozpoczynamy pielenie ogródka naszego polityczno-religijowskiego i wyrywanie chwastów. A wspólnie, jak co tydzień o 17 godzinie, mi się już te godziny wszystkie mylą, rozumiesz, już lata mi to wszystko, ale dobrze jest. O 17 z Piotrusiem próbujemy podsumować tydzień. Chociaż skoro powstał taki program, który się nazywa Cotygodnik Resetu Obywatelskiego, to ja nie wiem, czy to jest wyraz jakiegoś wotum nieufności wobec naszego programu. No nie wiem, ale no chyba tak, prawda? No chyba, no faktem jest, że Piotrze, my tak nieudolnie jak w ten tydzień podsumujemy. W sensie tak ostatnio postaraliśmy się jakoś to ułożyć w takie ramy, no ale gdzie, zresztą Piotrek sam też prowadzi ten cotygodnik, więc czasem, więc...
Nie, to jest codziennik, a nie cotygodnik.
Ale no raz w tygodniu jest podsumowanie tygodnia.
Ale to już, to nie ja.
To nie ty, no to dobrze, no chociaż tyle, zdraj co jeden. No, ale w każdym razie my próbujemy wywiązać się z tego swojego zadania jak najbardziej, jak najlepiej umiemy, zwłaszcza, że lubimy to robić i lubimy ze sobą rozmawiać z Piotrkiem, więc jak ktoś chce nam powiedzieć, że jak się pokłócimy raz na jakiś czas, że coś jest między nami nie tak, no to musimy was rozczarować.
Tak, ja też mówię, znam, poza tym, że z Wojtkiem się zdarzało nam spierać i zawsze wracaliśmy, że tak powiem, normalnie do kolejnego programu, to przyznam szczerze, że drugą taką osobą, którą zawsze za to akurat chwalę, chociaż nie zgadzam się w wielu innych sprawach, jest Magdalena Środa, z którą wiele razy się kłóciłem, ponieważ mamy zupełnie inne poglądy w sprawach społeczno-gospodarczych i mimo to jakby bardzo szybko wracała i się nie obrażała, co wbrew pozorom, jeżeli się chce z kimś w ogóle rozmawiać, bo jeśli z kimś nie chce, się obrazi raz na zawsze. Natomiast jeżeli chcesz z kimś gadać, to jest pewna cnota rzeczywiście, że
pokłócić... No więc tak jak mówię, my z Piotrkiem jakby no próżno będzie tu szukać jakiejś sensacji między nami. A to, że się czasami pokłócimy, to dobrze chyba, nie? Bo to nam dobrze robi. Ja akurat kawy nie piję, więc mi to czasami też dobrze zrobi tak w ogóle. No ale myślę, że jeszcze trzeba powiedzieć, że dzisiejszy program może się odbyć dzięki Małpolowi von Małpiakowi, który jest producentem tegoż programu i bardzo ci dziękujemy za taki rodzaj wsparcia. A teraz co, no to nie ma co zwłóczyć, prawda? Chyba, że chcesz jakieś słowo od siebie jeszcze powiedzieć na dzień dobry. Tak wiesz, jakąś mądrość, tak jak na Twitterze czasami potrafisz tak... tak coś powiedzieć, tak niecierpiący.
Precz z kościołem.
O, bardzo dobrze. I już możemy zaczynać. Bo ostatnio coś napisałeś o kościele, nie? Jakiś taki... To było też takie jakieś zdanie, takie oznajmujące, takie... A ja lubię te rzeczy. One zwykle nie są najgłupsze, chociaż czasami jak Piotrek przywali, to z rad takiego z widzenia mojego widzenia świata, to jak warkoczem o kant kuli normalnie by przygrzał. Ale
niektórzy mają, że na początek powiem, dzisiaj wchodzę na LinkedIna, który jest taki biznesowy bardzo LinkedIn, więc ja tam też takie zawodowe, bardziej sprawy związkowe, jakieś analizy prawne tego typu. I jakiś pan wrzucił wpis o tym, wyobraźcie sobie, że parlament debatuje o tym, że ktoś dostaje umowę na czas określony na 3 miesiące i debatuje o tym, czy wolno takich ludzi mordować. Chodziło mu oczywiście, że niby płody, nie? Więc ja też mu napisałem, no to panie, to ja liczę, to weź pan zatrudni do pracy 9 płodów, no i życzę powodzenia w tej pracy. Ale
i
nawet
PKB, tam, i że... PKB, i pracuj pan nad PKB. Ale to jest, no ludzie niestety mają takie, a o tym też będziemy mieli szansę pogadać, tak. O takich idiotyzmach również w kontekście tego. A o, wiem co pokażę wam na sam wpierw, po prostu z dzisiejszych oświadczeń poselskich, bo to jest tak poza konkursem będzie, bo to do niczego nie ma co chyba na tym dyskutować, ale Super Express tam nagrał, czy ktoś podesłał Super Expressowi, jak poseł Bortniczuk, Matecki i ten Menda Mejza tam śpiewają, tam krzyczą o drugiej w nocy, mordy piłują w tym hotelu sejmowym, tam, że nikt tak ci nie zrobi dobrze jak Brown, coś tam, ale to nieważne, co tam ten, ale mordę darli i chodziło o ten. No więc wyszedł dzisiaj w ramach oświadczeń poselskich, wyszedł poseł, no niestety poseł Mejza, jeżeli naszego realizatora mogę prosić, wygłosił oświadczenie, które tam załączyłem na dole ekranu jest.
Szanowny panie marszałku Bosak, Wysoka Izbo, ostatnio cała Polska żyła, jak to napisał jeden z tabloidów, dziką imprezą w Sejmie. Dostałem w tej sprawie setki telefonów, mnóstwo wiadomości, gratulacji też. Dzwoniło bardzo wiele dziennikarzy, dlatego aby się nie powtarzać.
Jakie to fajne jest.
Po stukroć jako chyba główny sprawca tego zamieszania postanowiłem się odnieść osobiście z mównicy sejmowej. Odnieść i jednocześnie wyrazić oburzenie. Oburzenie zwłaszcza na krytykę niektórych środowisk, szczególnie tych lewicowych. Krytykę za to, że w Sejmie RP przywracamy wieloletnie najlepsze tradycje tego miejsca. Tradycje polegające na wspólnym, churalnym śpiewaniu polskich patriotycznych piosenek, przeplatanych nieco bardziej humorystyczno-biesiadnym repertuarem. Jeszcze jedno, szanowni państwo, ja w przeciwieństwie do koalicji 13 grudnia nie fałszuję. Ani politycznie, ani muzycznie. Dziękuję bardzo.
No więc jak widzisz, poseł, niestety poseł Menda Mejza czuje się świetnie w tym otoczeniu sejmowym i tak właśnie sobie zażartował. Nie wiem w ogóle, jak to nazwać, nie?
No wyjątkowo głupie faktycznie, aczkolwiek to jest rzeczywiście człowiek, że tak powiem, żywy symbol no wielu rzeczy, jakiejś głupoty, arogancji, bezprawia. I, znaczy w ogóle generalnie dla przyzwoitego człowieka każdego facet powinien po prostu milczeć i w ogóle jak on się pokazuje, to wtedy takie jest, no tak jak ci kiedyś mówiłem, jak się czerwieniłem, jak była randka w ciemno, wstydziłem się za tych ludzi. A w sumie ta randka w ciemno w porównaniu z Mejzą, to że tam pajacujesz tam w jakimś programie w sumie rozrywkowym, to jednak jest drobiazg w porównaniu z pajacowaniem gościa, który w ogóle łamał prawo i w ogóle jest po prostu...
No ale jest w ogóle, nawet nie chodzi o łamanie prawa, on łamał po prostu jakieś ludzkie
standardy. Jakieś takie,
no dokładnie, tak. Nawet nie chodzi o prawo, bo czasami robisz coś zgodnie z prawem, ale to jest po prostu no, niedopuszczalne. Ale jeżeli się już wszyscy nacieszyliście, że taki gnój i mogliśmy po nim pojechać strasznie, no to zobaczcie w takim razie, jak natychmiast po nim, bo po nim, uwaga, taki był kombo było, bo od razu po nim wyszedł Matecki, który stwierdził nie mniej, nie więcej, tylko że zastrzelono Polaka tam w Szwecji, w związku z czym z całą pewnością już nas zaczną atakować imigranci. Ale to jest tamten. I potem wyszedł, uwaga, poseł Platformy Obywatelskiej, czy tam Koalicji Obywatelskiej. Bardzo proszę o udostępnienie kolejnego materiału filmowego.
Dziękuję, panie marszałku, Wysoka Izbo. Dzisiaj w Sejmie, ale też w mediach, wczoraj, dzisiaj pojawiło się dużo głosów dotyczących śpiewów posłów i muzyki churalnej. Dlatego chciałbym zachęcić państwa parlamentarzystów do przystąpienia do Parlamentarnego Zespołu do Spraw Wspierania Twórców i Promocji Polskiej Muzyki Rozrywkowej. Mam zaszczyt przewodniczyć temu zespołowi.
Dobra, weź to wyłącz już, bo on tam dalej jeszcze brnie. On tam dalej jeszcze brnie, że zaprasza, że formy wspierania są różne, bo są festiwale i tak dalej. Rozumiesz? To jest ten poziom, słuchajcie, tego zidiocenia tego Sejmu. Nie? I oni o jakąś powagę tam próbują. Facet wyszedł, nie dość, że wyszedł Mejza, który jest po prostu skompromitowany sam w sobie, wyszedł i chodziło o sprawę, gdzie pijacką po prostu imprezę o drugiej w nocy mordę piłowali pijani pewnie posłowie z okien, a wychodzi na to uśmiechnięta Polska w osobie tego posła i co robi? Zamiast powiedzieć, panie Mejzo, zamknij pan ryj po prostu, ze wstydu się pan, to on się podłącza pod to. Tak. I zapraszam do posłów, właśnie tych posłów, i on tam posłów zapraszał, nie, do udziału w tej.
No ale pamiętasz, kiedyś żeśmy tu opowiadali, jest wiele takich przypadków, że tak powiem, w historii naszej polityki niedawnych, kiedy nie wiem, ktoś tam mówi jakieś totalne bzdury, na przykład nie wiem, że krzyż wszędzie powinien wisieć, ktoś tam nawet protestuje, po czym wstaje, ktoś mówi, no dobra, to Rotę zaśpiewajmy, albo hymn narodowy, i wszyscy tam, i wszyscy na baczność stają ci nagle i po prostu masz poczucie jakiegoś Monty Pythona i wszyscy wtedy, tam Lewica, Koalicja, PSL, Hołownia, każdy tam radny lokalny wstaje zamiast mówić, ale ludzie, to jakieś w ogóle bez sensu, nie? I tu jest moim zdaniem podobnie, że ten Mejza to w sumie śmieszne takie, bardzo zabawne tam, prawda, śpiewać jakieś pijackie pieśni, drzeć gębę i jeszcze być Mejzą, no ale w końcu my Polacy, wielka rodzina, prawda, no to... Wtedy
niech pierwszy rzuci kamieniem, prawda, i w ogóle. Tak. No ja bym rzucił kamieniem, jakby mnie się ktoś zapytał, kto niech rzuci kamieniem, kto nigdy nie kradł na dzieciach, tam wiesz, nie oszukiwał dzieci i tak dalej, nie oszukiwał rodziców chorych dzieci, to bym go pisnął takim głazem, żeby się chłop, to umarłby pewnie pod tym ciosem, ale ja bym miałbym usprawiedliwienie, bo sam bym mnie poprosił, prawda, żeby pisnąć go kamieniem. No dobra, no to co, klikajmy tę sobotę. I na sobotę mamy dla was coś, bo nie wszystko będzie wesołe dzisiaj, ale na sobotę akurat mamy coś naprawdę dobrego. Otóż ludność kościelna, czyli te złogi takie pośredniowieczne w postaci różnych tam prałatów i innych. W Warszawie jest taki kościół, on absolutnie pasuje do każdego obrazu, takiego właśnie post-apo, jak tam gdzieś powstaje nowa cywilizacja, jakaś taka, która ma być najcięższa taka dla ludzi, żeby się bać, ten gmach macie patrzeć, on macie przytłaczać. To jest gmach, takiej się nazywa świątynia opatrzności Bożej na warszawskim Wilanowie. I to jest naprawdę straszne. To wygląda jak właśnie taki monument takiej tej władzy, takiej, jak to się nazywa, takiej totalitarnej władzy, taki Ryszard Szper takie budował w Niemczech, rozumiecie? Takie, żeby to przytłaczało, że patrzysz na to i się boisz, w ogóle to jest bezosobowe.
Ten typ kościołów zawsze nazywałem faszystowskimi basenami, tak jakoś mi się kojarzyło.
One tak mają, takie właśnie faszystowskie, ale też z drugiej strony te komuniści też takie robili, właśnie, bo to robią totalitaryzmy, robią tak, jak powiedzieć, tam zobaczycie, takie to wygląda, od razu masz się bać tego i to macie ciężkie być. No więc to się nadaje jak najbardziej do różnych science fiction, takich właśnie o różnych tego typu sytuacjach rzeczy, więc wynajęli, rozumiecie, włodarze, nie wierząc. Okazuje się, że oni albo po prostu naprawdę nie wierzą w Boga i jakby się przyznali niniejszym, że nie wierzą w Boga, albo, więc nie ma jakby co liczyć na pomoc, albo że Bóg jest, ale oni są tak już skompromitowani, oni zdają sobie sprawę z tego, że oni wierzą w tego Boga, ale mówią, no nie, po tym wszystkim, cośmy tu odwalili przez to, no nie da rady, żeby nam ktoś pomógł, żeby prosić tego Boga jakąś pomoc. W związku z czym wynajęli, uwaga, świątynię opatrzności Bożej na produkcję serialu Fundacja według Asimowa. Fundacja, trzeci sezon tego serialu będzie, co ciekawe, na dodatek jeszcze, nie dość, że w ogóle serial tam będzie powstał, tam w tych katakumbach zrobili szpital taki elitarny, taki dla tych tamtych, jakieś sale różne, takie rzeczy. Mam, mogę pokazać wam te zdjęcia, jak chcecie zobaczyć zdjęcia zrobione przez kolegę, który tam poszedł do środka. Co ciekawe, jest to dla Apple'a. Apple, przypominam, jest wyklęty, osobną jakby tam kwestią klątwy jest, i na dodatek to się nazywa Apple Plus, czyli w ogóle z plusem, w ogóle dramat jest sam ten. I oni wyjaśnili, że oni w ten sposób muszą, cieszą się, bo wsparli budowę jakąś tam tych elektrycznych instalacji w tym czymś. Ja przypomnę, że to kosztowało tam jakiś miliard chyba już, tam było do tego zapłacone, nie wiem ile, ale to były no dziesiątki milionów, szły tak regularnie do tego kapały przez te lata, więc teraz jeszcze na koniec musieli, już się zdążył zepsuć prąd, więc to musieli zrobić. Nie poszli do świętego Józefa, który słynie z rozdawnictwa pieniędzy, tylko właśnie upomnieli się do filmu. I zwróćcie uwagę, że ich to za cholerę i w ogóle nie obraża. Jak kiedyś zrobili komputerowo, pamiętasz ten krzyż na tej Babiej Górze, czy gdzie to jest, na tym Gubałówce, czy gdzieś tam, i gdzieś tam jakaś sztuczna inteligencja wymazała ten krzyż, pamiętasz? Gdzieś tam na jakiejś pocztówce, czy w jakimś filmie, nie wiem. To była wielka afera. W tym kościele pozasłaniano wszystkie krzyże, zamalowane i tak dalej. Nawet ten krzyżyk na tej cytrynie, który jest, którego nie zdejmowali, ale już wiadomo, że on będzie po prostu cyfrowo tam usunięty z tej budowy. Nic ich nie obraża.
Ale
jak się dolarem podciera tutaj łzy, nie? Jak się tak dolarami tak podciera te łzy, to one tak schną szybciutko chyba.
Pamiętaj o tym, że jest w końcu ustawa o obrazie uczuć religijnych, więc nie wiem, czy 10 minut temu jakby pod ten paragraf nie podlegaliśmy, dlatego że zgodnie z tą ustawą, nie wiem, czy pamiętacie, ta ustawa o tej obrazie uczuć religijnych polega na tym, że jest człowiek karany za to, nie że tam mówi na przykład, że katolicy to debile, dajmy na to, nie jak obrażasz grupę wyznaniową, tylko jak obrażasz po pierwsze bóstwo, czyli jak mówisz, że Chrystus był głupi na przykład, ale druga rzecz, jak obrażasz miejsce wyznawania kultu, czyli na przykład mówisz, że kościół jest jak faszystowski basen, to już no w sumie no nie brzmi dobrze, więc ktoś mógłby tam powiedzieć, no panie, teraz to już pan z tym faszystowskim basenem żeś pojechał, nie? No
i tu warto dodać, że do tej pory trzeba było znaleźć jeszcze kogoś, kogo to obraziło. Znaleźć tego. Teraz już nie trzeba znajdować, teraz wystarczy, że po prostu to powiesz i z racji już z urzędu jakby jest wiadomo, że chciałeś wyrwać kościołowi włos z dupy, a nie wolno. I to jest kiedyś jeszcze naprawdę to była w sprawie, trzeba, ktoś musiał się znaleźć, tak, no panie, no weź pan, idź, ty idź, nie, ja, nie, ty idź, bo żeby ktoś tam wysunął właśnie oskarżenie przeciwko Piotrkowi.
Tylko widzisz, teraz jest pewien problem i prowokacja trochę ze strony Kościoła, może pułapka, że w momencie, gdy Kościół stał się, no właśnie, czy on cały czas był miejscem wyznawania kultu, jeżeli tam nagrywano tam klatki do filmów, serialu.
Plan filmowy jest,
jeszcze, no, plan jeszcze filmowy. Krzyże poukrywali, to jak powiesz, że to szkaradziejstwo, to nawet w sądzie jakby cię pozwali, powiesz, no ale przepraszam, to było miejsce nagrywania filmu, a nie kościół.
Natomiast ja bym się nie bronił, muszę ci powiedzieć, Piotrze, że ja bym się nie bronił, ja bym powiedział, do nich, tak, to jest po prostu, jesteście skurwiałą instytucją.
Aczkolwiek ja ci powiem,
wasz Bóg się mojemu braku Boga.
Przypuszczam, że to w ogóle lepiej wygląda ten kościół jako plan do tego filmu, niż jako kościół.
Natomiast... Nie, on się nie zmienia, nie trzeba go było zmienić. Nie trzeba go zmienić, to wygląda po prostu tak jak właśnie totalitarna taka sytuacja, więc nie trzeba go było zmienić. Ja tutaj w międzyczasie mów, Piotrze, a ja podeślę naszemu realizatorowi zdjęcie.
A, no właśnie, bo ja sam nie widziałem. Natomiast wiesz, to co powiedziałeś, jakby to jest dosyć śmieszne, bo kościół, jak wiemy, ma bardzo długą tradycję takiego, jakby to powiedzieć, bardzo daleko idącego pragmatyzmu, że tak powiem, że co prawda religia sobie, dogmaty religijne sobie, zasady, wartości sobie, ale jak są interesy, no to jest zupełnie inna sprawa. W związku z powyższym, jeżeli dostaje się godną ofertę, a swego czasu też nawet za czasów naszego świętego Jana Pawła II Watykan na przykład z mafią współpracował i tam różne były te interesy i Watykan na wiele sposobów oczywiście tych pieniędzy się nie brzydził, to akurat to się jakby pięknie wpisuje oczywiście w tą tradycję. Zresztą pytanie, czy to nie jest kluczowy element tej kościelnej tradycji, tak, bo czy jest cokolwiek innego w ogóle, tak? Więc ja bym się nie zdziwił, natomiast ja jeszcze pamiętam, bo to strasznie długo budowano i to zawsze mi się wydawało szkaradne i takie bez sensu rzeczywiście to na tym Wilanowie, bo tak się widzi, jak się jedzie tam tą główną ulicą, jest taki rzeczywiście olbrzym. Właśnie nie wiadomo,
to jest w ogóle na nowym Wilanowie, w miasteczku Wilanów, nie na tym starym, gdzie tam jakby Sobieski sobie z Marysieńką tam opowiadali różne sprośne dowcipy, tylko na tym nowym. Zresztą ulica też jest niezła, bo ulica jest Chlonda, innego znowu prymasa Polski, także w ogóle tam moi przyjaciele mieszkają, to tam jest kombo takie, że wiesz, że jest odjazd. Nawet dużo ziemi nie mają wokół, troszeczkę tylko, bo tam, znaczy, no, oni mają troszeczkę, ale wiadomo, że jak robią te imprezy takie plenerowe, to nikt im nie zagląda, komu tam wchodzą w ogródek i robią na całych tych plantach, więc to luz. Ale wysłałem naszemu realizatorowi zdjęcia, więc jak będzie można, to w każdej chwili przerywaj nam, po prostu puszczaj te zdjęcia, żeby państwo zobaczyli, jak wygląda i od środka, i od zewnątrz ten plan zdjęciowy. Przypomnę, że to jest serial Fundacja według Asimowa, trzeci sezon dla Apple Plus i ma być tam jakoś w przyszłym roku chyba, czy coś takiego. No ale to było takie na początek, bo muszę wam powiedzieć, że potem nie będziemy tacy rozkoszni i prezentowali takich wesołych.
Coś do naszego realizatora chyba nie przyszło jeszcze, może jakiś inny adres, bo w sumie rzeczywiście przed tymi przykrymi tematami w sumie taką, jak to mówiliśmy, faszystowski basen, o jest, zaraz będzie, właśnie.
Nie, musiało wejść, bo odesłałem na ten link, z którego dostałem link, żeby tu wejść, no to musiało się wszystko zgadzać, no, ładuje kolega Marcin.
Faktycznie przyznam, że dawno nie byłem na Wilanowie, więc dawno tego cudu architektury nie widziałem, tylko tego świebodzińskiego Chrystusa tam, jak jechałem raz.
To jest potęga. Zaraz przejdziemy do niedzieli niestety, bo myślał Indyk o niedzieli, a w sobotę...
Chociaż może jeszcze powiem jedno zdanie, zanim się to załaduje odnośnie soboty, bo też mówiłem chwilę, chociaż to jest banał w pewnym sensie, ale taki w sumie jakoś tam ważny banał, bo sugestia, mówiłem, żebyśmy chwilę porozmawiali o tak zwanej ciszy wyborczej. Ja jakby z jednej strony nie miałem długo jednoznacznego zdania, ale no naprawdę jest już totalną fikcją. To znaczy w epoce tych mediów elektronicznych, jak ktoś sobie na fejsie wrzuci u góry głosuj na piątkę numer 2, no to całą dobę ci w niedzielę jest zgodnie z przepisami, jak wrzucisz o 22 albo nawet 3 dni wcześniej. I rzeczywiście, plus oczywiście te koniczyny tam, jakieś tam inne. O, mam.
Proszę tak. Bardzo, to jest oczywiście zaplecze i tak dalej, nie? Jedziemy dalej, o widzisz już tą cytrynę i to jest ten moloch, ale będzie lepsze ujęcie, bo tutaj widzimy, przesuwamy, zobacz, to jest od środka, to są te katakumby, tam jest ten Muzeum Jana Pawła, tak wygląda szpital, a tak wygląda, zobacz, ta fundacja, siedziba tej fundacji, rozumiesz, to jeszcze te barwy, to tam dalej lecimy, bo to...
Ja myślałem, że siłownia,
zobacz, siłownia tu, tak się... Popatrz, jak to wygląda. Rozumiesz, zrobiony ten ołtarz, taki specjalny szpital. To jest szpital, który tam będzie, ten fundacyjny właśnie. Ale to jest jeszcze takie... Przy okazji zobaczcie, jak ona wygląda od środka. Tylko tu masz wszystko zasłonięte, cała ta... O, tak wygląda w ogóle ten kościół. No to jest pan Szper takie coś mógł wymyśleć.
Nie, ale to też trochę faktycznie z Koreą Północną się kojarzy, bo tam faktycznie taki jest.
Prawda? I tam jest ten krzyżyk, zauważyłeś, że na górze jest krzyżyk, tego nie będzie cyfrowo, a tu jest ten szpital, prawda, elitarny zrobiony, zobacz jak to wygląda, no przecież to jest odjazd, to jest dom Boży, rozumiesz, to jest jakiś kwi pro quo, o zobacz teraz, nie? I to jeszcze, a zobacz te flagi takie, to jak u Orwella, nie? W ogóle takie te flagi, Ministerstwo Miłości, rozumiesz, tam się siedzi, siedziba jakaś. To jest niesamowite, nie? Że oni coś takiego pobudowali. No i tak będzie wyglądała właśnie. No i sobie stoją tam, widzisz, jedzą makarony różne i tak dalej. I nikt tam nie jest obrażony, nie? Nikt nie chodzi.
No właśnie, a jak ja wrzuciłem nawet 5 lat temu, gdzieś tam na Facebooku. Na fejsa wrzuciłem jakieś zdjęcie kościoła w Szwajcarii, jak byłem raz w życiu w Szwajcarii, i wrzuciłem, gdzie właśnie zapraszano na dyskotekę w kościele, to tam dużo było komentarzy, jak pan śmie obraza majestatu, no tutaj proszę bardzo, czym to się różni jakaś tam dyskoteka od tego, co oni tutaj robią?
Prawda? No bo tu naszym zapłacili, a tam płacili szwajcarskim, to jest różnica bardzo duża. No to co, niedziela, nie, bo te wybory się odbyły i tam będzie też o tej ciszy też możemy, bo to będziemy traktowali trochę szerzej od razu już tak, bo myśmy przecież efekty poznali w poniedziałek, we wtorek, no ale będziemy już o tych efektach też mówili, tak w niedzielę zrobiliśmy jako ten temat główny niedzieli. Bardzo mądrze powiedziałem, że niedzielę zrobiliśmy jako temat główny niedzieli, ale to jest okej. Okay. No Piotruś, no to jedziesz z tymi wyborami.
Znaczy generalnie one były... Wybory były strasznie bezbarwne. Ja muszę powiedzieć, że dla mnie też w sumie były bezbarwne, chociaż pewnie się interesowałem nimi bardziej niż 3/4 albo 90% społeczeństwa, bo je obserwowałem, śledziłem, brałem udział w tych wyborach rzeczywiście. Głosowałem tam, zdywersyfikowałem głosy, że tak powiem. Natomiast generalnie te wybory były strasznie bezbarwne. I znaczy dla mnie to były takie wybory... To jest jakiś błąd wszystkich sił politycznych, że to był taka próba powtórki tego, co było 4 miesiące wcześniej na wyborach parlamentarnych. Taka blada powtórka. I pomysł był trochę taki, że ze strony rządu obecnego wszystkich tych partii, żeby to był karnawał BIS. No, jeżeli karnawał BIS jest jeżeli karnawał pierwszy jest zajebistą imprezą i chcesz zrobić powtórkę zajebistego karnawału, no to powtórka już nie jest taka zajebista, tym bardziej, jeżeli no cele są jednak trochę inne. Więc nie da się ukryć, że było to blade dosyć. Mówię systemowo blade, znaczy w sensie tych sejmików wojewódzkich szczególnie, bo co się tam działo na terenie, tym, na poziomie tym najniższym, to jest jakby inna sprawa i to różnie w różnych miasteczkach, miastach, tam na terenach wiejskich. Natomiast ogólnie było to strasznie rzeczywiście bez wyrazu. I to, co ja mówię każdorazowo, jak mówię o tych wyborach, co mnie zdziwiło, rozczarowało, że nikt nie miał takiego jakiegoś, nawet nie mówię słusznego czy jakiegoś przemyślanego, a nawet fajnego pomysłu na tą kampanię w skali kraju. Że nie było takiego fajnego pomysłu dla nawet czegoś ciekawego, nie mówię nawet słusznego, że to rozwiąże jakieś kluczowe problemy mieszkańców, ale nawet czegoś oryginalnego. Ja się trochę śmiałem, że ten Trzaskowski wygrał, bo wpadł na pomysł, żeby kładkę zbudować. No właściwie kładka, nic takiego, ale wzbudziła jakieś emocje. Nawet zaczęli tam się kłócić, oczywiście śpiewak to powiedział, że jakieś dno absolutne, bo on uważa, że wszystko, co robi Trzaskowski, to jest dno. Ale jakiś to pomysł był. Dla mnie to też trochę ta kładka jest przereklamowana w tym sensie, że to jakby no nic takiego bardzo ważnego, ale to było coś. Ja, mi się akurat raczej podoba ta kładka, chociaż jeszcze na niej nie byłem.
Każda kładka, każde przejście z jednej strony Warszawy na drugą jest coś warte, bo to jest po prostu, bo żyją dzięki temu obie te strony tej kładki.
Tak, nie, i tam jest chyba też ładny widok dosyć. Więc moim zdaniem to jest raczej akurat okej, tylko w ogóle tak jak mówię, to że w ogóle kładka się trochę przebiła, że tak powiem, w tej kampanii, pokazuje jak mało było ciekawych rzeczy. Oczywiście kładka w Warszawie łatwiej się przebije niż kładka, nie wiem, w Wągrowicach Dolnych, ale z drugiej strony rzeczywiście miałem takie poczucie, że to wszystko tak szło siłą rozpędu trochę z tych wyborów tych parlamentarnych i było to takie bezbarwne i muszę ci powiedzieć, że trochę się nie dziwię, że ta frekwencja była taka niska, że tak tym ludziom się nie chciało, bo nawet sam znałem kilka osób, które mówią, no idźcie na wybory, no bez przesady, a nie, wiesz, to tam w sumie to mam coś do zrobienia, nie chce mi się, nie?
Dla mnie przede wszystkim ta kampania i w ogóle te wybory samorządowe był pokazem arogancji władzy. W sensie arogancji tej koalicji, znaczy nie władzy, bo nie chodzi mi o władców, tylko chodzi mi o to całą tą koalicję 13 grudnia czy 15 października, jak wolą jedni i drudzy. Ponieważ oni uznali, nie wiem czy zauważyłeś, że to było wszystko na takim, no to teraz dorżniemy, to wyszedł Trzaskowski, no dobra, to dorzynamy i lecimy dalej, nie? To teraz tutaj wygonimy, PiS będzie, skończy się, dobra, i już planują, co tam, wiesz, już decydują, co będzie dalej. Ja tak mówię, tak sobie myślałem, no żebyś się, kurczę, jeszcze jeden z drugim nie zdziwił, nie? I przez to właśnie oni mogą wiedzieć, bo każda taka sytuacja Całe szczęście teraz są te wybory do Europarlamentu, tam zawsze więcej ludzi głosuje, tych takich, co to są za tymi progresywnymi różnymi partiami. Ale też ci nie wiadomo, bo jak ci zmobilizują, to się też możemy zdziwić, jak się zmobilizują ci prawicowcy. Zachęceni jakimś tam zwycięstwem, bo oni oczywiście przegrali, ale mają tę liczbę, którą chce. Gdyby Tusk na przykład chciał wygrać, to może by poszedł z lewicą jednak. Nawet ona by mu źle nie zrobiła w tym sensie, że i tak by jego kandydaci przeszli najwięcej przecież, a dostałby te parę punktów więcej, mógłby się dzisiaj mówić, mógłby Kaczyński się nie śmiać z niego, że wygrał z nim 9. raz. Prawda? Byłoby tak, że bo tam było tyle akurat, że te głosy lewicy by jakby weszły na KO, no to by w tych sejmikach jakoś tam się udało. To po pierwsze, a po drugie to było takie, no dobra, to już lecimy, bo już mamy wygrane, to tam wszystko tamte. Nic nie załatwili tym ludziom. Ja nie mówię, że mieli wszystko załatwić, chociaż się śmialiśmy z tego, nie? Że jak wychodzi ktoś i mówi, jak ja ci mówię na przykład, za tydzień ci oddam stówę, nie? Ty do mnie mówisz za tydzień, ale to oddaj mi stówę. Po pierwsze głupio, że w ogóle musisz się o to upominać, ale dobra, no już się upomniałeś, no, a ja mówię do ciebie, stary, ale to trzeba być idiotą, żeby uważać, że jak ja ci mówię, że stówę ci oddam za tydzień, to znaczy, że ci za tydzień oddam. No trzeba być idiotą. Przecież to wiadomo, że za tydzień rozpocznę starania o to, żeby móc ci w przyszłości kiedyś tam oddać tę stówę. Przecież to jest oczywiste. No i oni się na tym przejechali trochę, że wysyłają takiego Scheinfelda, który to powie, takich Kierwińskich, którzy właśnie wprost mówią, że nie. Albo ta, ja nie mówię, że oni źle robią w samych swoich tych resortach nawet, bo ta Leszczyna na przykład, ona tam pracuje w tym, robi na ile może te rzeczy, przynajmniej te takie z wierzchu, tak, które nie wymagają jakichś wielkich organizacyjnych rzeczy, ale ona na przykład gadała w tej kampanii, że wszystko zrobimy, jak za dotknięciem magicznej różdżki się zmieni. Po czym te ją pytą, no to co jest? Ona mówi, no ale przecież to nie można robić tak, jak za, przecież nie mam takiej różdżki, żeby to zrobić. No to po co mówi jedno albo drugie? W sensie, no jak już powiedziałaś tamto, no to już ten greps z tą różdżką już powiedz, że już spalony jest, już nie wracaj do tego, nie? Do tego grepsu. Ludzie faktycznie, tak jak ja tu też rozmawiałem, tak byli generalnie tacy zniechęceni. Część dlatego, że myślała, bo tak wygrają, bo oni sami opowiadali o sobie, że PiS dostanie góra dwa sejmiki wojewódzkie, że wszystko, oni tak uspokajali, nie? Zauważyli, że oni też tak uspokajali. Nie, że to generalnie już są wygrane wybory, tam drżniemy, potem robimy to, potem to, potem prezydenta wymieniamy. Oni mają wszystko już ustalone mieli.
A w ogóle wiesz, zwróć uwagę, jaka to jest narracja teraz, że musimy się jeszcze, ja sam się na tym czasem łapię, że tak mówię, pomęczmy się jeszcze ten rok z kawałkiem, później prezydenta się zmienia. Wcale nie wiadomo, czy się zmieni swoją drogą. Znaczy, że zmieni się może na PiS-owskiego równie dobrze. Zresztą wiesz, bo jednak też pomyślałem, że w tych wynikach wyborów, no jest to pewien sygnał jednak, bo wielu komentatorów, no w tym my nawet mówiliśmy, no że w sumie jednak to TVP pisowskie, no ma to jednak pewne znaczenie dla debaty publicznej i poparcia, no bo to jednak formatuje ludzi, wiadomości, to tam 3 miliony ludzi oglądało, 2,5-3, więc to jest jednak dużo. No i co? I straciło TVP, zupełnie jakby odbiła koalicja, no mimo to wszystko ta Republika ma wielokrotnie mniej niż wiadomości miały.
Otóż nie.
Mniej niż wiadomości mówię, nie TVP Info, mówię wiadomości.
I nadal już muszę ci powiedzieć, że to nie jest wielokrotnie. Po pierwsze wiadomością spadło o chyba 50%, po drugie TVP Info spadło 70%.
Nie, TVP Info to ja wiem.
A Republika ma teraz, nawet na tym cholernym YouTubie ma 1 000 000 subskrybentów, którzy regularnie tam oglądają, a jest naziemnie nadawana teraz w wielu miejscach już, bo tam jakieś inne firmy udostępniły im swoje transpondery. Ona ma naprawdę milionowe...
Chodzi mi o to, że mimo wszystko jednak pewna zmiana medialna, nawet to, że stracili tam Polska Press, też PiS stracił, które tam lokalnie kiedy miało znaczenie, a w sumie pomimo tych zmian na rynku medialnym, no różnice w wynikach były kosmetyczne. To znaczy poza tym, że lewicą, o której tam później porozmawiamy, spadło dosyć sporo, to jak chodzi o przewagę PiS-u nad koalicją, to jeden punkt tylko zmniejszyła się i w gruncie rzeczy PiS zachował stan posiadania, że tak. Znaczy ja wiem, że frekwencja była dużo niższa, więc wszyscy stracili, ale jak chodzi o stan posiadania...
Liczbowo to... wszyscy stracili, tak. No liczbowo, tak.
Liczbowo wszyscy. Więc pod tym to jednak jest jakiś sygnał, że no w sumie ten PiS jednak wygrał. Natomiast jest dla mnie jednak dosyć niesamowite, że ta nieszczęsna trzecia droga właściwie skopiowała wyniki. Tak myślałem, że trochę stracą, kurde, nie. Wręcz im tam dobiło, że właśnie to samo zdobyli. Procentowo mówię oczywiście.
Ale tak. Mało tego, ten Kosiniak wyszedł i zauważyłeś, co on powiedział pierwszy od razu. Powiedział po pierwsze, że wypindalać wszyscy tam inni, wypindalać, my tu jesteśmy najważniejsi teraz. To po pierwsze powiedział, ty i ty w ogóle wypadł, nie? Ty, a ty Włodek, bo tam oni się Włodek, nie? To tam Władyś, a ten Włodek wypindalaj w ogóle, spadaj stąd i tak dalej. I on pierwsze, co powiedział, to mówi, że kobiety uznały, że aborcja wcale nie jest takim wielkim problemem dla nich, nie? Że to w ogóle nie jest produkt jakiś potrzebny, w sensie ten tam pomysł na tę aborcję. Widzicie, cudaki, wy tam z tą swoją aborcją, a my przeciw i tak dostaliśmy swoje. Czyli oni teraz mówią, że na nas, to nam nie pomogły kobiety. Oni mówią, nam nie pomogły kobiety. Myśmy po prostu, nam pomogły te kobiety, które chciały na nas głosować, a nie te, które tam wspierały nas tylko dlatego, że Tusk im kazał. Otóż nie. I oni mówią, odwalcie się od nas teraz. I chodzą, teraz tak mają wypięte te cycuchy, ten Władek z Szymkiem, po prostu rozdzielają razy na lewo i prawo, decydują o wszystkim, panoszą się wszędzie. To jest a dla mnie to jak czerwona płachta na byka, nie? Na mnie to działa, bo ja wiesz, na PSL mam...
No, nie, ja oczywiście też, chociaż wiesz co, bo jak chodzi o tą sprawę aborcji, to prawdopodobnie nikt w tym sporze nie ma racji. Ja teraz mówię o diagnozie społecznej, a nie o jakiejś tam racji, bo lewica o tyle może przegrzała temat, nie że przegrzała temat...
Nie o aborcji, a nie o samej aborcji.
Nie, tylko chodzi mi o to, że pytanie, czy aborcja jest tematem...
Nie, ja właśnie mówię, że mówimy o temacie aborcji, jakby zestawie, tak. A nie o samym istocie aborcji.
I wiesz, i chodzi mi o to, że rzeczywiście temat liberalizacji ustawy aborcyjnej powinien być ważnym tematem, czyli był w wyborach parlamentarnych, w których lewica jednak sporo lepszy wynik uzyskała. Natomiast w wyborach samorządowych, tak jak powiedziałem, jeżeli te samorządowe były jakimś cieniem parlamentarnych, to były też cieniem w tym sensie, że ludzie zobaczyli, że te partie jakby nie wysiliły się, żeby dostosować przekaz do problemów samorządów, tak? Gdzie no jednak aborcja decyduje się na poziomie parlamentu mimo wszystko. No można oczywiście szpital, ale też pani Leszczyna tutaj raczej wykładnie robi odnośnie klauzuli sumienia.
Ale można było powiedzieć, tak, ale można użyć argumentu takiego populistycznego, ale on zawsze dobrze robi, że w naszym województwie żadna kobieta sama nie pozostanie, bo jej tam zadbamy.
No tak, to poziom no, sejmików.
Rytualnie
odczuwam. A swoją drogą, Niemcy, zwróciłeś uwagę, bo ja wcześniej tak dopiero właśnie tak też przed programem sobie tak o tym trochę bardziej pomyślałem, że zwróć uwagę, dziwne w sumie to, szczególnie jak chodzi o lewicę, że właściwie tematem nie był Kościół. To znaczy, że mimo wszystko część społeczeństwa jest antyklerykalna i nikt na tym nie grał. Akurat to można na poziomie urzędów, żeby nie było, nie wiem, krzyży na przykład, czy jakąś formę laicyzacji. W ogóle to się nie pojawiło jako temat. Ja nie mówię, że to powinien być temat fundamentalny, ale żeby przyciągnąć jakąś część społeczeństwa, to wydaje mi się, że można by było. I właśnie nikt tym nie grał właściwie.
Nawet się nie pojawił, bo pewnie gdzieś tam zapadła decyzja, że nie wiem, może nie mieli przygotowania, bo chcieli z koalicją iść razem w tym i nie przygotowali tych. Ale mnie to bardziej zastanawia w ogóle i to jest też smutne w sumie, żenujące nawet można powiedzieć, że kurczę, zobacz, tyle lat tam gadali o tych pieniądzach z KPO, nie? Tyle tam się gadało o tym, że ten podły PiS tego nie robi, tamten. Potem, że hurra, udało się zrobić. Tam poprawnie, jeśli się mylę, ale tam czy połowa, czy no mniej chyba niż połowa jest na przeznaczeniem na samorządy, w sensie gdzieś tam na Polskę lokalną. To są kolosalne pieniądze, są gargantuiczne pieniądze jak na polskie samorządy. To są wielkie sprawy i to do których nie trzeba będzie na przykład dokładać swojego drugiego tyle, tak? Bo to blokowało często różne inwestycje, bo gmin nie było stać na ten komponent własny tego. A tutaj jest, i zobacz, że ja, a przejrzałem te, wiesz, te lokalne, tam prasę lokalną i tak dalej, to wszędzie jest, rozumiesz, jakieś plakaty idiotyczne, ktoś tam na planie ananasa, kurczę, sobie zrobił zdjęcie, ale ananas będzie coś tam, jeden, że kupa się nazywa, inny, że ten kupą mości panowie jest tak, no i i takie rzeczy i nigdzie, naprawdę ja nigdzie, być może gdzieś tam jest, tylko mówię o tym, że ja nie zauważyłem, a prześledziłem, żeby ktoś napisał takie hasło, czy powiedział na tym, że słuchajcie, dzięki nam, ci posłowie, choćby ci kandydaci tej Platformy, Lewicy, tego Hołowniaka i PSL-u, żeby powiedzieli, słuchajcie, nasz premier i my wszyscy załatwiliśmy taką i taką pieniądze. Będę żył bliżej z władzą, a ludzie o tym wiedzą, mimo że możemy sobie mówić tam, że wtedy ten zły PiS to rozdawał swoim, a teraz ten Platforma będzie rozdawała wszystkim porówno. To nawet jeśli tak by było w istocie, że będą rozdawali wszystkim porówno, to tak ludzie tam gdzieś, tak jak wiesz, jakby to w naszej dzielnicy było i ktoś by powiedział, słuchaj, zrobimy wam tu huśtawkę, bo ja jestem blisko Tuska i szybciej dostanę te pieniądze niż tamten Władysz, nie? To oczywiście, że ludzie tak pomyślą. My też byśmy tak pomyśleli. Kurczę, coś w tym jest. A żaden z nich nawet tego nie użył. Rozumiesz, takiego argumentu. Słuchajcie, głosujcie na nas, bo my jesteśmy blisko żłoba i będziemy mogli pieniądze załatwiać. Zobaczcie, ta droga, obiecaliśmy wam ją, kurczę, 8 lat temu. Ta dróżka to coś tam, śrost tam, co będzie. Elektryfikacja dodatkowa, jakieś tam, wiecie, światłowody i tak dalej. I to wszystko będzie. I tego nigdzie nie ma. KPO w ogóle nie istniało w tej kampanii. A to właśnie to było to, co można było ludziom powiedzieć, nie?
Nie doceniasz jednej cechy większości polityków, a mianowicie głupoty. I to jest wbrew pozorom ważne.
Tak. Nie doszacowuję zawsze. Nie doszacowuję ich w tym względzie.
Że oni po prostu nie wiedzą, bo nawet jeżeli by wiedzieli, że jest coś takiego, znaczy oczywiście no, ci politycy parlamentarni wiedzą, że jest coś takiego jak KPO.
Ale też nie wiedzą pewnie, jak to zeżreć.
Ale właśnie o to chodzi, że jak już chodzi o to, jakie to są programy, to może tam pani z Ministerstwa Funduszy Regionalnych wie ministra, może tam kilkunastu czy kilkudziesięciu urzędników i kilkuset ekspertów spoza polityki, to zwróć uwagę, że w sprawie KPO, poza pierwszą kampanią pana Morawieckiego, który mówił, że zasypie nas pieniędzmi, całkiem bezczelnie, to nie było...
Zasypał pieniędzmi firmy outdoorowe, którym dorypał, z czego przypomnę, to taka wesołość, czasami lubimy sobie tutaj uszczypliwość do różnych ludzi kierować, no to możemy uszczypliwość również kierować do firmy Agora, prawda, SA, która jest potentatem na rynku akurat outdoorów w Polsce, tam po kupieniu AMS-u i tak dalej. I jak oni mówią, że nie dostawali żadnych pieniędzy od rządu i tak dalej, że u nich się nie reklamował Orlen, no ale rząd to się u nich reklamował i pisiory naprawdę bardzo mocno, nie? I o tak, ile zakazali marszałowi powiesić billboard przy domu Kaczyńskiego, że tam pora na ciebie, to właśnie był billboard AMS-u i potem Sztrela jeszcze kupili i rozumiesz, nie pozwolili marszałowi zawiesić takiego baneru, o tyle banerów różnych polityków PiS-u nie mają oporu, nie mieli oporu za pieniądze.
Jak swego czasu za rządów PiS-u chcieliśmy jako związkowa alternatywa przeciwko panu prezesowi lotu milczarskiemu, a właściwie to tam wcale jego nie było nazwiska, to się nie zgodził ani AMS, ani Stroer. Tam w ogóle te trzy największe firmy się nie zgodziły, więc też warto o tym pamiętać. Natomiast rzeczywiście jest tak, że Morawiecki próbował na tym robić propagandę i jakby skompromitował się totalnie. Oszukał wszystkich, jeszcze wyrzucił.
W swoich oczach, bo ludzie tak dalej wiedzą, że on to załatwił.
Tak, więc totalnie się skompromitował. O tyle tutaj ta nowa koalicja, nowy rząd trochę nie wie, jak skonsumować swój w sumie chyba największy sukces tak naprawdę.
Taki na razie szybki, chyba jedyny taki duży.
Jedyny szybki, bardzo duży. Jedna moja wątpliwość jest taka co do tych środków, że mam wątpliwości, że to jest o tyle to nie jest samorządu, że to jakby te środki są już rozpisane. Więc w tym sensie to jest jakby gotowe już, ale to na samorząd oczywiście bezpośrednio wpłynie.
Tak, ale to one są rozpisane, ale nie na konkretne inwestycje jeszcze. Nie na bardzo konkretne inwestycje. W samorządach jest to tak, że w samorządach jest tak, że tam oni dostali tam mniej więcej, to jest na fundusz samorządowy, natomiast można dopiero teraz będą pisali tam te różne programy szczegółowe i tak dalej. Zdradzę wam tylko, że Piotruś będzie miał jeszcze łączenie z telewizją dzisiaj, cokolwiek publiczną i wtedy będzie się na chwilę, wy będziecie słuchali piosenki, a Piotruś będzie wtedy się łączył. O której, Piotrusiu, potwierdzili?
Nie, jeszcze, tak, spokojnie tylko. potwierdzili, bo ja słuchajcie, mam tylko o godzinie 18:15-minutową rozmowę o skróceniu tygodnia pracy. Nie będziemy dzisiaj o tym mówić, bo to jest bardziej temat związkowy. Ja w jednym zdaniu tylko będę w TVP mówił o tym, że pracujecie ciężko, długo i za małe pieniądze i że moglibyście trochę krócej pracować. To chcę powiedzieć w tej krótkiej takiej przerwie, jak mnie nie będzie.
To powiedział oczywiście do tych z was, którzy zatrudniacie innych ludzi. Ci się udział, bo to będzie teraz walka postu z karnawałem, ale nie przejmujcie się, niektóre kraje naprawdę z tego potrafiły wyjść, wybrnąć i naprawdę tak jak się kiedyś mówiło, że będą te wolne soboty, brak handlowych sobót, to, czy tam niedziel, to zabije handel. Ja pamiętam, że była taka hasła, że jak nie będzie pracy w niedzielę w handlach, no to handel cały padnie. I to po prostu nie ten. Jakoś to działa, nie? Także się. Ale dobra, wracając do tych wyborów nieszczęsnych, no to oczywiście wszyscy wygrali oprócz Lewicy, bo Lewica nagle jako jedyna sama się przyznała, czy nie Czarzasty. Czarzasty się przyznał, że wygrał. On to zawsze wygrywa. To jest człowiek optymistyczny. On powinien być normalnie motywatorem na tych rozmowach motywacyjnych, nie? Tylko, że nie wiem właśnie, czy ktoś, kto by wyszedł z jego kursu, czy byłby bardzo szczęśliwy, bo byłby takim nieudacznikiem trochę, ale za to zadowolonym, nie? Z siebie. I to chyba o to chodzi w sumie.
Znaczy, wiesz, no też śmiesznie to też ujął Czarzasty, z tego co wiem, chyba dzisiaj nawet była jakaś rozmowa z nim, czy wczoraj wieczorem, kiedy się go spytali, no, czy on tam się poda do dymisji albo coś takiego, a on powiedział spokojnie, że on bierze wszystkie wyniki na klatę, że to on jest odpowiedzialny, ale generalnie rzecz biorąc odpowiedzialność jest po pełnym obiegu wyborów, więc moim zdaniem chodzi mu o to, że już po prezydencki, więc za półtora roku, jak ktoś jeszcze będzie pamiętał, to on wtedy powie, no dobra, no to ja odpowiadam za to, nie?
No, ale już będzie wtedy miał, dojdzie do wieku emerytalnego, tam jakiegoś ten i będzie luz miał majonez. Ale natomiast.
Jedna uwaga tylko, bo dzisiaj było takie badanie, w sumie ciekawe jakoś tam, nie wiem, czy widziałeś, i smutne chyba, chociaż też zrozumiałem, mianowicie kogo najbardziej lubią elektoraty poszczególnych partii. No i tam wyszło, że na przykład Kaczyński został pobity przez Morawieckiego, że jednak PiS-owski elektorat już woli tego młodego bankiera Morawieckiego, a jak chodzi o elektorat Lewicy, się okazało, no w pewnym sensie trudno się dziwić, bo ten elektorat jest też coraz mniejszy, że pierwsze miejsce zajął Czarzasta, a drugie Biedroń, co w sumie nie rokuje im dobrze, on pewnie będzie się na to powoływał, no też dlatego, że on jest też bardzo rozpoznawalny po prostu, no bo też partia go promuje, jest jakby nie było tam wysoko w tej strukturze, jest przewodniczącym partii, jeden z drugim. Też Biedroń jest kandydatem na prowadzenie kampanii Lewicy w Parlamencie Europejskim, co też szczerze powiedziawszy nie wróżę, jeżeli podtrzymają.
Oni, kurczę, oni to są niereformowalni, są ci wszyscy, ja nie mówię tylko oni, bo ci z tej platformy też, jakby przecież żadnej kampanii nie było, ale oni są, więc oni są niereformowalni, tam w razie wzajemnie siebie jakoś po dupach klepią po prostu i opowiadają sobie, ale dajesz stary, no ale jesteś świetny i chyba to na tym polega, no bo ja nie dostrzegam jakiejś tamtej, no jak można dać Biedroniowi cokolwiek do prowadzenia, mu samochodu nie dał do prowadzenia, no nie, koleżce, który na dodatek jeszcze tak szpetnie okłamał, prawda, panią przecież profesor. Przypominam, że on poprzednio szedł do Europarlamentu, to powiedział, że on idzie tylko tam jako lokomotywa do tego Europarlamentu, a tak naprawdę on zostaje w Polsce i nigdzie nie ten. No i pani profesor Płatek miała tam wejść na tym, bo była druga w tym i po prostu profesor Płatek włożyła buty, chciała iść do Europy. To on powiedział, a właściwie to kurczę, przecież ty, gdzie ja tyle zarobię? I został w Europarlamencie. Pani profesor Płatek została na lodzie, bo dzięki niej też on wybrał, bo na listę tam trzeba było przecież zbierać odpowiednie głosy. Więc ona też została, dużo głosów zebrała i tak dalej. Ta lista Lewicy wtedy tam poszła, czy tam tej wspólnoty tam jakiejś tam poszła. No ale dobra, no więc jak można z takim człowiekiem w ogóle się na coś umawiać, nie?
W ostatnich wyborach też Biedroń, co było jakąś sztuką, znaczy ja nie mówię, że to jest takie proste, bo to trudne wybory i tak dalej, ale mimo wszystko chyba, bo teraz nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że Biedroń w wyborach prezydenckich zdobył mniej niż Magdalena Ogórek nawet, bo on zdobył chyba 2,2, ona 2,4, no podobne były te ich wyniki, no ale rzeczywiście no nie błysnął, muszę powiedzieć. I ta jego,
no ale ja też nie powinien powiedzieć, że trudno mi sobie zwizualizować osobę głosującą na Magdalenę Ogórek, nie?
To po prostu, no prawda, to no, trzeba mieć.
Jest to jakieś wyzwanie intelektualne, kurde, naprawdę poważnej poważnej takich rozmiarów, żeby sobie wyobrazić, to tak samo jak sobie wyobrazić, na przykład jest łatwiej mi było wyobrazić sobie kogoś, kto głosuje na Korwina Mikke, nie? Bo to jest taki klasyczny ten tam najwyższy czas, rozumiesz, i tak dalej, taki korwinista, pełne te różne te pomysły takie te...
No wariactwa, tak.
Wariactwa, ale to wiesz, jak ktoś mówi, te nie szpiegowskie, tylko te takie myśli, tamten teorie spiskowe, o, te różne teorie spiskowe, różne takie rzeczy, wiesz, że w Ameryce na przykład było lepiej, jak podatków nie płacili, nie, a potem jak mu ktoś powie, panie, ale jak się Ameryka rozwijała, to płaciły podatki, tam ludzie płacili 90%.
Tak, 90 parę, tak. Mhm.
A on nie, tamten będzie się cofał aż do kowbojów, rozumiesz? Ameryka się naprawdę najbardziej rozwijała wtedy właśnie, jak powstały te Fordy, te wszystkie inne rzeczy, to tam się wtedy płaciło, tam był progresywny po pierwsze podatek i tak dalej, i się zarabiało, płaciło się od tej nadwyżki, bo to jest ta różnica, każdy sobie myśli, faktycznie w tych nikt nie tłumaczy o tych podatkach, nie, że ktoś mówi 90% będziesz płacił podatku. Łomatko, to ja zarabiam teraz na przykład tam 10 tysięcy, to 90%, no to mi zabiorą 9 tysięcy, będę miał to. No, nie, tak. Od nadwyżki, od pewnej do pewnej kwoty jest zero, potem masz nawet dalej zero, jak zarabiasz tam ileś, tylko do tej nadwyżki płacisz tam tyle przodu. No, ale i tak się ludziom opłacało, domy budowali jednak wtedy. No więc, a Korwin wiesz, że też wygrał te wybory? Wiesz o tym?
A nie, to wiadomo, że on zawsze wygrywa.
Bo jak się go zapytali, no porażka, no panie tam Korwin, bo już nie wiedzą, jak do niego mówić, czy tam prezes, czy premier, to on mówi, no przegrał. Jakie przegrał? Ja w tych wyborach dostał 1,7. To też jest w sumie trudne tamten, ale jak ktoś sobie mógł pomyśleć, że on miałby, wiesz, bo prezydentem państwa to on by mógł być, nie? Bo tam dużo nie zepsuje, w sensie takie tu go zawiozą, tu go tamten, ale prezydent Warszawy ma naprawdę realną władzę, taką, że może kładkę na przykład sam jednoosobowo zdecydować, tu będzie szła kładka. Rozumiesz? I co by za pomysł? On powiedział, panie, jaka porażka, jak ja dostałem więcej głosów niż w ostatnich wyborach. Czyli progres jest, jak dożyję 130, to do ciebie. A to już jest ten czas?
Nie, coś chyba.
Sprawdzają łącze. Testing.
Jakieś
robią. Piotrze, no więc tak mówię, ale jest jeszcze dobra wiadomość, ta wyborcza, że kilka znanych osób się nie dostało do wyboru, do Rady Miasta i do różnych tam sytuacji. Na przykład pan w Warszawie na Pradze się nie dostał, pan Oskar Szafarowicz. Żałujesz, Piotrze, że nie będzie cię reprezentował Oskar Szafarowicz?
Właśnie, on jeszcze taką odezwę do narodu dał, że to w ogóle tam, że on bardzo dziękuje, że to świetny wynik, że czeka go świetlana przyszłość, więc też wygrał tak naprawdę.
Też wygrał,
to jest w ogóle, ale... Znaczy, to jest w ogóle jakaś smutna postać strasznie, że on jest tak spisiały po prostu w tak młodym wieku, tak na wszystko gotowy i tak mówi, że jest na wszystko gotowy. To jest, znaczy dla mnie to jest jakby w sumie dramatyczna postać, jakaś taka rzeczywiście no przykra.
Ale jest ci smutno, że nie będzie cię reprezentował w Warszawie pan Oskar?
No nie, no jednak dobrze, że nie jest, bo jakby wjechałby taki Kaczyński na ostro w młodym wieku, to jednak dobrze, że nie wjechał.
Natomiast Baśka Nowak się dostała do sejmiku z bardzo dobrym wynikiem, do sejmiku małopolskiego, a wygrał całą tę batalię w Małopolsce, najwięcej takich głosów do sejmika, dostał, Piotrze, kto?
Pan Duda?
Jan Tadeusz, nie pan Tadeusz, tylko Jan Tadeusz Duda, czyli kretyn, ojciec debila. To jest taka formuła, o nim może być. On dostał te wyborcze plusy, minusy i ten z Oskarem to w ogóle skandal. Jak tak? Oj, coś Piotr napisał i zniknęło. O jest, jak tak można, ludu wyborczy, jak tak można? No właśnie, Piotrze, też nie wiem. Zrobiono krzywdę chłopcu, któremu rozbudzono takie właśnie różne marzenia i tak dalej.
Potem nie, to muszę chyba lecieć, bo coś do mnie wydzwaniają na mnie.
Wiem, to zagrajmy piosenkę teraz najpierw, a potem ja się połączę tamten. Lecimy z piosenką, Marcinie.
Kawa w kawiarni kosztuje cię więcej niż miesięczne wsparcie Resetu. Prosty wybór, prawda? Wejdź na resetobywatelski.pl i kliknij w Obywateluj z nami.
Patronem, producentem jest Małpiak von Małpol dzisiejszego odcinka. Bum, tydzień zleciał, bum, w którym podsumowałem tydzień. Przypomnę, Piotruś jest teraz chwilowo, załatwia swoje związkowe sytuacje, udowadnia światu, że czterodniowy tydzień pracy jest fajny. Kiedyś Stalin za dawnych czasów próbował zrobić taki numer i to jest tak zwany fakt niemedialny, tylko autentyczny. Kiedyś próbował zmienić tydzień, nie tak na modłę rewolucji francuskiej, że pozmieniał nazwy i tak dalej, tylko po prostu postanowił zwiększyć efektywność pracy i wprowadzić 10-dniowy tydzień pracy i okazało się, że to nie działa, bo nawet w ich takim społeczeństwie bardzo dającym się namawiać na różne rzeczy, czego widzimy, czego przykłady są teraz w okolicach, to naszych niedalekich, to jednak nawet musieli się oni wycofać z takich rzeczy. O wyborczych różnych jeszcze, bo tutaj mieliśmy jeszcze powiedzieć o kilku wyborczych, Piotrek miał zamiar jeszcze wam poopowiadać o kryzysie lewicy jako takiej, wiecie, że to jest jego konik, kryzys lewicy, ale więc może do tego wrócimy. Natomiast teraz wrzucimy chyba poniedziałek po prostu, nie ma co zwłóczyć. I jesteśmy w tak zwanym poniedziałku. Poniedziałek to, proszę was, wyjście, ujawnienie takiej mega afery, moim zdaniem naprawdę mega afery, za którą ktoś powinien polecieć, a nic nie słychać, żeby się coś z tym działo. Prawdopodobnie Hołownia przyszedł do Czarzastego, mówi: Włodek, daj spokój. To tak się nam tam tylko obsknął się ten hebel w tej działce różnej. Otóż jak przed posiedzeniami Sejmu, które tam się zaczynały od środy, to lewica zasiadła przy w jednym z pomieszczeń sejmowych, w jednej z sal i tam rozpoczęła tajne rozmowy swoje, przygotowując swój plan na najbliższe właśnie posiedzenie Sejmu. Taki plan, który będzie, a on miał być, to był ważny o tyle, że tam właśnie miały być te sytuacje aborcyjne, sytuacje z mieszkaniówką trochę, sytuację, bo jeszcze nie wiem, czy wiecie, że też była też taka procedowana ustawa o nikotynie i tak dalej i zaczęli tam coś kombinować. Prawdopodobnie padały tam nieprzyjemne słowa typu ten tam Kosiniak, czy tam Kłosiniak, Kłamysz i tak dalej, żeby już tylko powiedzieć o najłagodniejszych. Pewnie kilka razy padło, żeby już ten Hołownia wypierniczał z tymi swoimi spokojnymi, że trzeba napindalać, trzeba się tłuc o te aborcje na przykład. I to wszystko podsłuchane zostało, pan szef odpowiadający za to, szef kancelarii, pan Cichocki, heblem tam najechał i w każdym razie było to dostępne tam na wewnętrznych tych internetach. Mógł to sobie, na przykład siedział, kupił sobie popcorn pan Hołownia z Kosiniakiem i mogli uczestniczyć w takich radosnych sytuacjach, pooglądać, co tam robią. Nikt za to, od tego czasu myślałem, że przynajmniej ktoś się o to jakoś tam mocno wkurzy. Na początku tam były takie hasła, jak tam ten Czarzasty z tymi członkami różnej tej nowej lewicy krzyczeli, nikt nie uwierzy, że to przypadek i tak dalej, tam do kancelarii Sejmu składali jakieś pisma. Nagle okazało się, że nic z tego nie jest. To była sala 102, zamknięte posiedzenie i nagle okazuje się, że to jest, gdy posłowie omawiają dalsze kroki w związku z procedowaniem projektów, taktykę na sejmowe komisje, plan debaty w sali plenarnej, ktoś orientuje się, bo tam czerwone lampki się zaczęły świecić, ktoś zobaczył, że te kamery są na czerwono podświetlone, że posiedzenie jest transmitowane przez sejmową telewizję, a posiedzenie można obejrzeć między innymi w hotelu sejmowym. Słowem, posłowie wszystkich partii mogli posłuchać tego, o czym na tajnych obradach rozmawiają ci parlamentarzyści lewicy. Potem nawet ci z PiS-u zaczęli sobie dworować, z tego jajca sobie robili, typu jak tam ten Czarzasty zasiadał za stołem prezydialnym jako pan wicemarszałek, to oni stwierdzili, to tam nagle taki Buda chyba się nazywa, mówi, niech pan sprawdzi, panie marszałku, czy tam dyktafonu nikt nie zostawił, he, 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 he. Do tego stopnia tam zaczęli się natrząsać i mają rację, bo to są po prostu uśmiechnięte gęby różnych dziwnych ludzi, którzy się naprawdę dziwnie zachowują. To, co opowiada ten PSL-owski mędrek, to się w głowie nie mieści, a oni po prostu żyją sobie jak w jakimś, to na, jak ten, jak to się mówi, ten Czarzasty pozwala sobie tak srać do ryja, tak jak mówi o tym często Wojtek Żubr, to on właśnie mówi tak o tym sraniu do ryja, to ten Czarzasty jest mistrzem połykania kału. Tak mi się wydaje, że on ma, nie wiem, najszersze gardło, najbardziej taką chłonną krtań, przez którą to wszystko przelatuje. Naprawdę jemu można wszystko, nie? On po prostu jest fajny i tak to ma wyglądać, nie? To dla mnie to jest jakiś aberracyjny w ogóle system rządzenia, że tak się to ugaduje na wszystko. On chyba jest w ogóle zadowolony z tego, że oni do niego na ty mówią. I to jest chyba dla niego to wszystko, co może być, cały sukces, który jest, to jest, że na niego mówią, do niego mówią Włodek, nie? To on chyba jest przeszczęśliwy, że poznał gwiazdę z TVN-u. Nie wiem, jakoś tak mi to wygląda. I chyba moje zdanie jest takie, już to dzisiaj nawet rano mówiłem, moje zdanie jest takie, że Czarzasty podjął się robić wszystko. Wszystko, absolutnie wszystko, grając wyłącznie na siebie, nie na lewicę, nie na, tylko na siebie, żeby nie wzburzyć tam nikogo, żeby dostąpić tego zaszczytu bycia tym rotacyjnym marszałkiem, żeby za te półtora roku zostać tym marszałkiem. I to jest chyba jego cel, tak sam w sobie, tak po prostu, wyłącznie. Stąd jest taki zdolny do znoszenia tych wszystkich obelg, tych różnych takich sugestii, że powinien się posunąć, że już trzeba rząd zrekonstruować, że trzeba zabrać tam jakichś ministrów temu tej lewicy, bo się nie zweryfikował przez te głosy teraz. I to jest oczywiście trochę śmieszne, jak się tak na to patrzy, nie? Ale z drugiej strony, no można poczuć lekkie zażenowanie, zwłaszcza jeżeli się głosowało tam gdzieś na te lewice, a wszyscy oczywiście i tak wiedzą, że wszystko jest przez partię Razem. Na dodatek to jemu się udało, to trzeba mu przyznać, że Czarzastemu udało się jakoś takie stworzyć wrażenie, że on jest tym konstruktywnym, jak to się ładnie nazywa, konstruktywnym takim członkiem tej lewicy, a ta reszta to po prostu rzuca mu kłody pod nogi, i że faktycznie bycie celem, bycie marszałkiem jest jakimś tam celem całej tej lewicy, bo on myśli, że to chyba naprawdę podnosi jakiś prestiż tej lewicy, jak będą mieli swojego takiej tej sytuacji. Dziwna ta satyra, a jaka satyra? Jakoś przemądrzale się zrobiło, Czarzasty ma parcie na szkło, oczy się coś tam, Dora, atmosfera siadła, coś, nie wiem o co, że nie opowiadam dowcipów. No oczywiście, że mogę opowiadać dowcipy, ale to częściej tam u siebie robię, natomiast tutaj no jak wiadomo, że tu polega na tym, że jest nas dwóch i sobie możemy oddawać, obalać piłeczkę. To nie jest śmieszne, oczywiście, chociaż akurat mnie trochę bawi. To może zagrajmy jeszcze piosenkę, jak tak jest nudno, to może jakąś wesołą piosenkę zagrajmy.
Obywateluj razem z nami. Wejdź na stronę resetobywatelski.pl i dołącz do nas, wybierając odpowiednią formę wsparcia.
Tutaj się śmieję z wewnętrznej rozmowy naszej z realizatorem. Mówi, jeszcze wrzucę prawotekę, bo daję ci czas na odymienie, odymienie kadru, oddymienie kadru. Jest Piotrek Szumlewicz, bardzo, bardzo nam ciebie brakowało.
Ściska już uciekła, czy gdzieś się tam ukryła?
Uciekła. Piosenkę taką jej zagraliśmy, że nie dała rady, ale Piotrze, bo ja nie byłem przygotowany do jednego z tematów, który poruszyłeś, bo tam wyborcze skończyłem, o tym. Po pierwsze chciałem powiedzieć tylko, że mi się teraz pokazało, bo tam będzie rzecznik Nowej Lewicy coś planował. Rzecznikiem Lewicy Nowej jest Michnik. To tak na marginesie. Tak, fantastyczna rzecz. Łukasz Michnik. To nie jest z tych Michników, znaczy przynajmniej nie bezpośrednio. To chyba nie jest syn Michnika, bo to inny był ten syn Michnika, ale nie wiem. Ale Łukasz Michnik.
Ten jest sympatyczny.
Łukasz Michnik, to tak mi się teraz tak skojarzył, ale chciałeś coś powiedzieć o kryzysie lewicy, chciałeś coś powiedzieć i na pewno jakoś ozdobić to jakimś bonmotem.
Znaczy jak wiesz, i tu się czasem różnimy, znaczy to wynika z mojego też usytuowania związkowego, że z różnych przyczyn, nie do końca mi zresztą znanych, pan Czarzasty, to chyba jest jego decyzja, jakoś nasz związek, związkową alternatywę bojkotuje i nie chce z nami współpracować, do tego stopnia, że nasza liderka w ZUS-ie jest zwolniona dyscyplinarnie, minęły 4 miesiące i pani Ziemianowicz-Bąk, która odpowiada za funkcjonowanie ZUS-u, jej nie przywróciła do pracy, więc nawet tutaj jakby nie ma jakiejkolwiek woli czynienia dobra, że tak powiem, takiego elementarnego, no bo Ziemianowicz-Bąk wiele razy mówiła, że skandalem jest tam zwalnianie liderów związkowych, no i nie przywróciła, ma taką możliwość. Natomiast kryzys moim zdaniem polega na tym, niezależnie od tych moich, nazwijmy to trochę partykularnych oczekiwań od lewicy, kryzys moim zdaniem polega na tym, że oni trochę nie mają na siebie pomysłu, dlatego, że koalicja ich zjada, jak chodzi o sprawy zwane światopoglądowymi. No nawet to, że to pani Leszczyna wpadła na pomysł tego rozporządzenia z tabletką dzień po i wzięła sobie akurat Platforma takie ministerstwo, które może takie rzeczy robić. I nawet tu ich zjadają. Koalicja teraz jest również tam za liberalizacją ustawy aborcyjnej, za właśnie związkami partnerskimi i tego typu rzeczami. Więc lewica przestała się wyróżniać, a moim zdaniem koalicja robi to, jakby popiera te same rozwiązania w sposób niekiedy dla sprawniejszy. I ludzie widzą, że oni są więksi, więc może warto ich popierać. Ale jak chodzi o politykę społeczno-gospodarczą, o której lewica bardzo dużo mówi, to no to przyznam szczerze, jak się tak spytać, jaki jest taki kluczowy postulat lewicy, to właściwie chyba mało kto by potrafił powiedzieć, jaki jest jeden nawet, nie mówię trzy, ale nawet jeden taki postulat, który ich wyróżnia wobec, nie wiem, koalicji czy Hołowni. Jeden taki, że to jest jakoś ich i że to ich wyróżnia. Mam wrażenie, że gdzieś jakby, że niezależnie od jakby mojej krytyki też takiej formacji całej, że programowo jest jakiś kryzys, jak wiesz, ja jestem też krytyczny wobec tych wszystkich takiego rozdawania pieniędzy jako podstawy polityki społecznej, no a oni w to cały czas brną, znaczy od 800+, przez jakieś kapitały opiekuńcze, teraz jakieś babciowe, renta wdowia, zresztą też konserwatywne moim zdaniem, i wydaje mi się, że oni gdzieś no na tle takiej socjaldemokracji, Zandberg zawsze mówił, że jego inspiruje Szwecja bardzo, czy Dania, Szwecja najbardziej Zandberg. No mnie też inspiruje Szwecja, ale jak się przyjrzeć Szwecji, to Szwecja robi dokładnie odwrotność tego niż lewica dzisiaj głosi, jak chodzi o politykę społeczną, czyli oni defamilizują, czyli świadczenia niezależne od rodziny, czyli bardzo małe są te świadczenia pieniężne i strasznie dużo idzie na usługi publiczne, strasznie dużo. Wiek emerytalny tam dobija realny do 70, a w Polsce no to wszyscy różnicowania kobiet i mężczyzn bronią. Handel jest dopuszczalny w niedzielę, a lewica w Polsce to wręcz dopuściła pracę w niedzielę, ale tylko w tych małych sklepach dla członków w ogóle rodziny przedsiębiorcy, a w hipermarketach ma być nie wiedzieć dlaczego zamknięte. Więc mam wrażenie, że lewica jest trochę, jak chodzi o ten światopogląd, tak zwany tłem czy dodatkiem do koalicji, a jak chodzi o politykę społeczno-gospodarczą, dodatkiem do PiS-u, co Czarzasty ciągle powtarzał, że nic co tam PiS nie dał, to my nie odbierzemy. No i skutek jest jaki jest, wiesz, bo nawet ostatnio była konferencja Ziemianowicz-Bąk z Tuskiem odnośnie tych nowych świadczeń, to były de facto pomysły Tuska, znaczy to było w 100 konkretach i ona to firmowała. Więc mam wrażenie, że się jakoś oni nie potrafią się wyróżnić, znaleźć swojego miejsca. Gawkowski moim zdaniem w ogóle niedługo do koalicji przejdzie, to jest taka moja teza, może się mylę, ale tak mi się wydaje. Zresztą on tam moim zdaniem pasuje też, przecież on jest chrześcijaninem w ogóle, katolikiem, jak sam mówi. Więc wydaje mi się, że trochę nie mają na siebie pomysłu, tak? To znaczy, i to, że oni nawet teraz rzucają, że uratują ich młode kobiety, no to no nie chcę być złośliwy, no ale kiedyś to ogórek była takim pomysłem na młodą kobietę. No celem nie jest chyba to, żeby wrzucać młodą kobietę, tylko żeby za tym jakaś idea się kryła, że na przykład ta młoda kobieta ma zupełnie inną wizję kraju niż starszy pan Czarzasty, bo to czy tam jest młody facet, czy starszy facet, czy młoda kobieta, no ma to jakieś znaczenie, ale chodzi jednak głównie o ideę, a nie o to, czy ktoś ma taką płeć albo taki wiek, a nie inny, bo no, PiS ma bardzo nieatrakcyjnego faceta na czele i wygrywa wybory od tam 9 razy, nie?
Jak nieatrakcyjnego? Co ty gadasz? Jak nieatrakcyjnego? Jakie ty herezje opowiadasz? Ale ja chcę ci powiedzieć, właśnie od gości dostałem, bo się zastanawiam, bo tam się dowiedziałem, że niejaka Żukowska postanowiła rozprawiać się już właśnie z Razemkami, że ich powoli już usuwać, bo Aleksandra Owca, to jest posłanka Razem, napisała, że rząd jest niestabilny, Hołownia jest niegrzeczny, więc nowa lewica przesyła posiłki z Warszawy, żeby trochę bardziej przypodobać się Tuskowi. Szkoda, że kosztem Krakowa 21 zagłosujemy za zmianą. To tam była odpowiedź tej Aleksandry Owcy na to, że PiS.org już ma bogate doświadczenie z deweloperką w ostatnich 8 latach i dlatego postanowili poprzeć byłego kandydata ruchu Palikota. Tak to zaznaczają. A na to wszystko, jak ta Owca wypowiedziała się w ten sposób, to na to Anna Maria Żukowska do pani Oli Owcy napisała, uwaga, twoja partia jest w klubie, który popiera rząd, a którego jestem szefową. Jak się nie podoba, to może w nim nie być. To po prostu zabrzmiało no, jak propozycja nie do odrzucenia, prawda? Jak taki pocałunek śmierci, że wypindalaj stąd po prostu, wypadaj i już, nie? To zabrzmiało no, hardkorowo, jak na wewnętrzne.
Tylko z drugiej strony wiesz, jaka jest Żukowska, bo ona to co prawda chyba pisała przed 22. Ale no nie chcę jakoś się prywatnie wyzłośliwiać na Żukowskiej, ale jej tweety no niekiedy mają taką postać, jakby to powiedzieć, mało. No mało wiarygodne. No
ale to jednak padło. Ona poszła z kwiatami do Hołowni, a do swojej koleżanki z klubu pisze, że wypierdzielaj, nie? No to wiesz, ja bym się wcale nie zdziwił, muszę wam powiedzieć, jakby jeszcze w tej kadencji partia Razem naprawdę opuściła nową lewicę. I to oczywiście będzie zabójcze i dla jednych, i dla drugich, jeśli chodzi o takie rzeczy. Bo uważam, że jedni bez drugich teraz nie mają żadnej już możliwości. Lewica bez Razemków, bez tych 3% Razem, tak, czy tam 4%, nie jest w stanie i bez ich kampanii wyborczej, bo oni są dużo bardziej zaangażowani w różne kampanijne takie akcje i tak dalej, nie ma szansy wejść do Sejmu, a partia Razem sama też nie ma szansy wejść do Sejmu przy takim układzie, zwłaszcza jeżeli będą głosy rozrzucone na lewicę i tak dalej, i tak dalej. Ale pewnie, tak jak Kirej tu zaznaczył, pewnie przyjdzie z kwiatami do partii Razem, tam pewnie do Zandberga.
Jak już chodzi o, bo to dla mnie jest jakieś dziwne w ogóle, co się dzieje w tym Krakowie, bo ci obydwaj chyba kandydaci są tacy średnio fajni. Ja nie wiem, jakie oni dzisiaj, bo ja się też nie przyglądałem im tak bardzo, ale ten pan Gibała, którego popiera Razem, jak dobrze rozumiem, no tak, popiera, to on był kiedyś...
No w Krakowie jest tak, że jednych popiera lewica Czarzastego, a drugich popiera Razem.
Tylko ja dla odmiany tego Gibałę pamiętam jako takiego trochę Ryszarda Petru. Znaczy on kiedyś tam trzeba ograniczyć związki zawodowe, tam wolny rynek, więc to w ogóle jakiś dziwny jest układ. Ja nie wiem, może on zmienił jakoś radykalnie poglądy, ale to jest ten Gibała, który kiedyś takie rzeczy głosił, raczej liberalne bardzo. A ten dla odmiany drugi to jest jakiś tam, rozumiem, tuskowy bardzo mocno, czyli taki platformerski. Więc w ogóle cała ta opozycja jest dziwna i się dziwnie ta lewica podzieliła. Ja, może jakieś lokalne rzeczy tam odgrywają rolę. Ja akurat nie wiem, być może tak, bo to też może dla miasta ci kandydaci mają inne pomysły niż kiedyś mówili dla kraju. Natomiast ja mam problem, bo trochę też nie rozumiem tego sporu w obrębie lewicy, bo on jakiś tam jest chyba faktycznie, no bo Gawkowski, Dziemianowicz, Bąk, przecież Kotula, Wieczorek są ministrami, a Razem jakby jest poza rządem, tak przynajmniej ogłosiło. Natomiast chyba merytorycznie tam nie ma jakichś bardzo dużych różnic. Znaczy bo ja jestem krytyczny wobec w ogóle całej tej formacji.
Znaczy są różnice takie, o których już wspomniałeś trochę mimochodem, że bez jakby, że Zandberg się nie godzi, znaczy Zandbergi tam się nie godzą na to, żeby autoryzować tak po prostu, tak dla zasady, wszystkie działania liberalnego gospodarczo rządu, nie? Że jakby na przykład no, zauważają absurd tego kredytu 0%, tak? Że zamiast wziąć, wybudować za te pieniądze, co mówisz, to co w Szwecji, to co w Skandynawii się robi, zamiast te pieniądze, które mają dać 2 miliardy bankom, mają dać po prostu na wiesz, bankierom mają dać, to zamiast te pieniądze wziąć, władować w budowę mieszkań czynszowych, tak? Znaczy mieszkań pod... I na przykład, no to ja się nie dziwię, że jak ja słyszę, Piotrze, jak ktoś z lewicy, ktokolwiek i to z jakiejkolwiek, gdziekolwiek na świecie, ktoś z lewicy mówi, że zarypiaście jest i że zarypiaście jest pomóc bankom, wspomagać banki, czyli dawać, spłacać za ludzi kredyty i tak dalej, ale bankom, no to to ja też mi się burzy wszystko. Ja sobie wyobrażam, wiesz, jakiegoś ideowo-lewicowego człowieka, który dofinansować banki chce. No stary, no to przecież to jest jakaś aberracja przecież. No nie oszukujmy się, że to chore jest.
Nie, bo ja tak teraz tak rzuciłem okiem, bo z tymi kredytami jest tak, ja też jestem krytyczny w ogóle, uważam, że to nie jest dobry program. Natomiast tam ponoć jest taki kompromis, bo tam jest ten z lewicy, taki z Włocławka, Kukulski się chyba nazywa, i on tam jest wiceministrem bodaj. I on właśnie we Włocławku wybudował ileś tych mieszkań komunalnych, socjalnych, i ponoć tam jest taki kompromis, no w tym sensie, no okej, no można powiedzieć, że w koalicji to jest zrozumiałe, że właśnie ileś pieniędzy ma iść na te mieszkania z tym kredytem, a w zamian, czy jedno w zamian drugiego, już mniejsza, które w zamian czego, mają pójść pieniądze, co dla odmian jest ukłonem tej liberalnej strony, właśnie na te mieszkania socjalne, tak? Że to jest taki, jakby między nimi taką zgodę wypracowali i że to jest przyklepane. Czy to jest, znaczy ja, jak mówię, ja też jestem tak jak i ty krytyczny wobec tego pierwszego członu, no ale z drugiej strony, jak się rzeczywiście w rządzie, to jeszcze członem mniejszościowym, no to może taka jest cena kompromisów, no ja nie wiem.
Ale jakiego kompromisu, jak tam nie ma żadnego kompromisu, tylko Koalicja Obywatelska, czy dobrze, czy nie, to jest inna sprawa, ja nie mówię już teraz, nie próbuję powiedzieć dobrze, czy źle, tylko Koalicja Obywatelska wzięła już wszystkie postulaty lewicy, poza ty, a o innych takich postulatach lewicy, które nie są ich postulatami, to po prostu mówi, że są śmieszne, złe i tak dalej, wyśmiewa je za pomocą swojej machiny PR-owskiej. Tu się zgadzam jeszcze z pytaniem też Gosi o to, że w ogóle zadziwiająca jest sytuacja popularności czy tam ważności osoby poselskiej Żukowskiej, prawda? W ogóle w tej lewicy, bo ona faktycznie, i to trzeba przyznać, że ona. Jedno, co trzeba jej powiedzieć jasno, że ona jest faktycznie bezkompromisowa, tylko że na wielu różnych polach, łącznie ze swoją inteligencją, znaczy z jakimś tam zdrowym rozsądkiem też jest bezkompromisowa, z walką ze zdrowym rozsądkiem, ale faktycznie jest bezkompromisowa i faktycznie czasami przydaje się coś takiego, że ona, taka osoba, która się w język nie gryzie, nie, tylko powie coś tam. To w polityce też coś takiego. Palikot robił za takiego, na przykład, który czasami powiedział coś więcej, dzięki czemu potem, bariera kompromisu się przesuwała w stronę ten. Po prostu to tak to działa w takich negocjacjach. I faktycznie tak jest, nie? Bo jak powiesz, że 500, no to już zaczynasz negocjować od 500, prawda? W dół, a nie od 200, jak ktoś tam, no tak jak Czarzasty, nie? Że no dajcie nam chociaż 200, no to wiadomo, że dadzą im 50. A jakby zalicytował 500, no to by może skończył na tych 200 właśnie. Ale z drugiej strony ona takie koszmarne głupoty plecie i robi to absolutnie bez żadnej żenady, bo ty tam mówisz o po 22 i tak dalej, sugerując, że może jakieś tam, prawdopodobnie ja tak to odczytałem, że sugerujesz, że jakieś tam zabawowe sytuacje wchodzą w rachubę, ona na trzeźwo idzie do telewizora czy do czegoś i mówi to samo, rozumiesz, też taką bezrefleksyjną, no o tym, jak ona tłumaczyła, że biologiczny ojciec może być matką i tak dalej, te wszystkie rzeczy, które gdzieś tam coś usłyszała, coś tam gdzieś zabrzmiało i ona się ośmiesza i chodzi tam gdzieś dalej do tych miejsc, które ją ośmieszają, coś tam pizgnie, rozumiesz, tak na odlew. A czasami mówi dobrze, nie? Bo jak powiedziała temu Hołowni wtedy, że weź już wypierdalać z tym swoim spokojem, to było akurat dobre, nie? Tylko, że no tak na 10 tych, jeden jest taki, wiesz, że dobry jak ten, jak ta godzina na zegarze, nie? Że dwa razy na dobę zegar dwie.
Wiesz, no, ona jest też szefową klubu, więc jak ona też
mówi. Ale skąd? Ale wiesz, no, szefową klubu się nie jest, dlatego że jest się szefową klubu, że przyszła i powiedziała, to ja będę szefową klubu. Ja pamiętam kiedyś, byłem w komisji wyborczej, takiej, wiesz, tej takiej, co to ten. I faktycznie przyszedłem i zażartowałem, bo tam mówi, no kto będzie tam przewodniczącym czy coś tam, nie? Na tym pierwszym takim spotkaniu. A ja zażartowałem, ja będę. I wszyscy się zgodzili, nie? Bo tam i dzięki temu tam dostałem chyba 100 czy 200 więcej na dodatek, nie wiedziałem nawet, ale ja powiedziałem tak żartem. Ale to nie jest na klubie, tak się nie robi chyba. No nie wiem, ty byłeś tam wśród nich jakoś tam. To nie jest tak, że ktoś tam, kto chce być, ja chcę być, no to będziesz. No, to chyba znaczy, tak wiesz, się nie odbywa, to musiał zagłosować.
Jest jakiś problem chyba w tym, że obecnie, znaczy może to jest problem też rozmycia środowiska, no że jak się patrzy na to, jakie środowiska były 10 lat temu w tym, wtedy to się SLD nazywało, tak? No to było mnóstwo ludzi, którzy dzisiaj są w koalicji, mnóstwo ludzi, mnóstwo. Znaczy to takich rozpozna Marłkowicz, Napieralski, tam Olejnicza, który w ogóle już jest poza polityką, te wszystkie Millery, Cimoszewicze. No i niezależnie od tego Rozenek, w miarę niedawny Senyszyn i tak dalej. No i niezależnie od tego...
Oni ich... też dobrze, co? SLD założyli. To też była, też był pomysł. Wiesz, że Senyszyn z
ja wiem, Rozenek tak.
Założyli SLD. Stowarzyszenie Lewicy Polskiej, no tak. Kurde.
Tak, zdobyli tam 3,5 w Lubinie. Tak, natomiast wiesz, znaczy ci ludzie, którzy zostali jakoś usunięci, czy się zniechęcili, ja bym to rozumiał, jakby jakaś polaryzacja ideowa, że na przykład Czarzasty tam jest i Żukowska bardziej, nie wiem, lewicowi, socjaldemokratyczni, czy socjalistyczni niż tam, nie wiem, Kwiatkowski czy Rozenek, a nie są, no nie są, to są różnice personalne wynikające z tego, że Czarzasty się wkurzył i powiedział, dobra, pyskujesz to, wypad stąd, nie? I powyrzucał mnóstwo ludzi. Nikt właściwie tego nie rozumie, znaczy część elektoratu przynajmniej tego nie rozumie, bo mówię, to nie są spory ideowe, a personalne, plus ten statut tej nowej lewicy no jest zamordystyczny jednak, znaczy Czarzasty jakby chciałby wszystkich wyrzucił, no jednak jakby no mało jest takich statutów, w ogóle dziwne, że KRS to przyklepał, więc teraz też zwróć uwagę, jak były ta Kotula rzuciła, że my musimy przemyśleć coś, no ale konkretu żadnego nie ma, no generalnie rzecz biorąc nikt nawet nie powiedział, to może byśmy zrobili walne i pana Czarzastego pogonili, no nikt tak nie powiedział, bo się boją, że spotka ich Rozenka. Więc jest tam jakiś problem w ogóle moim zdaniem jednak z demokratycznością i jakimiś wewnętrznymi procedurami, no bo kolejne przegrane wybory, no to mówię, no to nawet jakby ktoś powiedział, ja uważam, że Czarzasty już tam czas się go skończył, no to nie powinien się bać, tylko Czarzasty mógł powiedzieć, a ja się z panem, no nie wiem, trelą. Nie zgadzam. Ja uważam, że jednak jestem dobry i chętnie się spotkam i powiem swoją wizję i niech partia mnie sprawdzi. A właściwie tam wszyscy siedzą po kątach przerażeni chyba, albo po prostu no uważają, że się nic nie stało. I to jest jakiś problem, no, że jakby nie ma żadnego, nikt na przykład nie mówi, dobra, to zróbmy teraz zwrot gdzieś tam. Nie wiem, czy pamiętasz, kiedyś SLD, to było trochę pozorowane, ale kiedyś na przykład jak SLD było potężne, to były jakieś tam takie wewnątrz, takie frakcje programu, jakieś takie to były komisje, czy jak to się tam nazywało, bo jakaś technologiczna, socjalistyczna była, to śmieszne trochę, bo oni tam z socjalizmem to mieli tyle wspólnego, więcej co tam dzisiaj, powiedzmy, niewiele.
Ale potem przyszedł Rywin do Michnika i się zesrało wszystko.
Natomiast teraz właśnie tam nie ma nawet teraz frakcji, w sensie, że ktoś coś powie, dobra, ja mam inną wizję partii.
Ale jak może być frakcja na jednej kanapie, rozumiesz? To jest tak, no ktoś siedzi po prawej, ktoś siedzi w środku i ktoś siedzi po lewej na sofie, no i koniec, to jest koniec tych wszystkich frakcji. Natomiast ja dojrzewam do takiego pomysłu, że, znaczy ja już o tym mówiłem kiedyś, że lewica w Polsce zachowuje się teraz tak, jak się zachowywała prawica w latach 90., wtedy, kiedy przegrywała tak wszystko po kolei, potem po tym AWS-ie i tak dalej, gdzie zaczęli, pamiętasz, jak tam były, każdy był szefem swojej partii, każdy, po prostu każdy był szefem swojej partii, się obrażali i tak dalej. I od czasu, jak się SLD tak rozpadło i tak zaczęli ze sobą się dzielić, łączyć przez podział, wszyscy ze wszystkimi, tutaj bym nie mieszał do tego Razemków, bo Razem nie powstało właśnie na zgruzach jakiegoś tam oddziału SLD, tylko po prostu założyli swoją, tak? Byli zupełnie inni, więc oni się jakby inaczej tworzyli, ale jakby dołączyli do tej samej grupy, tak? Tych mieszających się tam i tak dalej, wpadli w te same tryby. Natomiast tutaj, no wiesz, pamiętasz, jak ten Miller, jak go wyrzucili, przestał być przewodniczącym, to się obraził i założył Socjaldemokrację Polską, nie? Czy tam PL, Polska Lewica.
Lewica PL, coś?
nie, PL to się nazywało, Polska Lewica, PL to się nazywało, i przystąpił do sojuszu z tym, z samoobroną. Nawet krawat sobie wzuł ten, na siebie tam. Rozumiesz, jednocześnie tam był ten pochlast Czarnecki na przykład. Nie? I oni się tak dzielą wszyscy, jak wyrzucili, jak ktoś tam wyrzucił tą, powiedział, że pani Senyszyn nie będzie przewodniczącą, to ona też się tam nabzdyczyła w pewnym momencie kiedyś, jeszcze przed tym ostatecznym wyrzuceniem teraz, ale też się tam nabzdyczyła, mówi, jak nie będę wiceprzewodniczącą, to ja w ogóle nie chcę, rozumiesz? Każdy chciał być tak jak ten Ujazdowski kiedyś, pamiętasz, tej prawicy, to Hal założył swoje, Ujazdowski swoje, tam każdy, przecież samo Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe, to się chyba na 6 partii rozpadło, KPN chyba na 3, rozumiesz, to każdy miał swoją jakąś tam partię, potem nie mogli się połączyć. I ja dojrzewam do takiej tej, że oni są w takim momencie teraz, że oni już nie mają elektoratu. Oni już nie mają elektoratu, bo jako lewica, bo tych umiarkowanych lewicowych, takich właśnie, którzy są, nie są jakoś lewicowi gospodarczo, tak bardzo, wiesz, tak ten, tylko no chcieliby tej progresywnej takiej, jeśli chodzi od strony społecznej, no to ich zagospodarował Tusk bardzo jednym hasłem, tak? Prawa kobiet. Powiedział, dobra, wszyscy mają tam ten i że religia ze szkół kiedyś tam. On nie mówi nigdy, kiedy to będzie, wiesz, tylko że kiedyś tam coś będzie. Związki partnerskie. To o czym lewica ma teraz mówić? No razem jeszcze próbuje te gospodarcze swoje pomysły forować, tak? Ale to co ciekawsze, to i tak weźmie sobie tam od nich albo PiS, albo większe jakieś tam partie i koniec. I tak naprawdę lewica w Polsce... Lewica jako lewica, ja nie mówię, że elektorat lewicowy, bo ten elektorat lewicowy często przeszedł do Koalicji Obywatelskiej, po prostu zrezygnował z tych zabaw takich w lewicę z sensu stricte, przeszedł do Koalicji Obywatelskiej, zdecydował się na to i chyba po prostu już nie ma miejsca na tą lewicę. Ona się albo musi znowu przejść takie przepoczwarzenie, jak musi doznać takiego lidera, jak Kaczyński się pojawił, że w pewnym momencie tupnął nogą, tam jakoś tak porobił, powiedział do nich wszystkich, słuchajcie, albo chcemy, kurczę, biegać po boisku tam bez ładu i składu, albo zapraszam i zrobimy coś wspólnie. Część odeszła, pamiętasz, bo część odeszła, czy taki tam Rokita, takie tam Ujazdowski to się dał się zmarginalizować, sobie tylko w wyborach startuje. Ale Hal, Aleksander, tam wielu innych takich, wiesz, albo do koalicji przeszło, albo coś tam, a obywatelskie, a ta reszta to po prostu odsunęła się, nie? Powiedziała, dobra, Jarek, robisz. Jarek, Leszek, robicie.
Nie, no to prawda, wiesz, ale to co mówisz, ja się zgadzam, tylko teraz pytanie właśnie, czy ten ferment będzie trwał pół roku czy 15 lat, no bo to jest też pytanie, bo to różnie bywa. Czy on będzie tak po prostu, że to będzie tak umierało sobie spokojnym życiem?
Ja myślę, że umrze. Ja myślę, że umrze, nie? Że umrze, no, a partia zmarginalizuje. Niestety zresztą, jak dla mnie, bo ja akurat cenię sobie ich ideowość. Ja nie ze wszystkim się zgadzam, ale cenię sobie ich ideowość, lubię takie rzeczy. Natomiast uważam, że dla ich, przy tym PR-ze, który jeszcze, pamiętaj, że jest antylewicowy, straszny PR, tak? Czyli telewizje, te mainstreamowe, portale mainstreamowe są strasznie antylewicowe, jeśli chodzi o, one mają taki lewicowy, ten liberalny, co na ten światopogląd, tak? To się tak nazywa, to oni tam promują, ale generalnie wszystko mówią, że to załatwi już koalicja, to załatwi już, wiesz, tam Szymek, a lewica jest...
Tylko wydaje mi się, że razem robi jedną wadę i to akurat zniechęca chyba do nich ludzi, część, której mogliby skorzystać, mianowicie oni, nie wiem dlaczego, i robią to od zawsze, oni aspirują do elektoratu pisowskiego, który albo nie wie o ich istnieniu, albo nimi gardzi. Akurat elektorat, który popiera partię Razem, to oni wcale nie chcą tego poparcia, bo to są często w miarę bogaci ludzie z dużych miast, w tym informatycy, a oni się odcinają i mówią, że oni to chcą prawdziwych robotników u siebie, którzy w ogóle ich nie popierają, więc tu jest jakiś problem też, jak chodzi o adresowanie przekazu, bo wiesz, bo jest też tak, że ja znam dużo ludzi nawet w tej mojej bańce, w twojej dużej mierze pewnie też jest sporo ludzi, którzy uważa, że lewica się odbuduje, jak będzie prawdziwie robotniczo-chłopska i lewicowo-lewicowa, tak jak Ikonowicz. No i problem polega na tym, że Ikonowicz fajny jest, on tam nawet kiedyś deklarację Związkowej Alternatywy wypełnił, dawno temu, i ja go lubię i się znamy, natomiast generalnie on politycznie ma poparcie 0,5%, w związku z tym zwrotku Ikonowiczowi, jeżeli chodzi o
program... No ale nie, bo to jeszcze chodzi też o formę, wiesz, no ludzie w Polsce jednak się przyzwyczaili do tej formy, no Abramowicz nie ma dobrej formy. Czerwony na ryju, rozumiesz? I mordę piłuje. Ja go też cenię w ogóle za to, co robi społecznie, tak? Za te jego akcje społeczne i tak dalej. Ja go cenię. Natomiast chodzi o to, że no on nie jest, wiesz, no to nie jest żaden polityk z niego, nie? To jest działacz po prostu. No, żaden
nie, okay, ale mówię nie... o tym, że takie konsekwentne aspirowanie szczególnie, bo ja to widzę na przykład zawsze, widziałem głównie strony Razem, że oni właśnie nie można tam, broń cię Boże, obrazić elektoratu pisowskiego, bo to jest prawdziwy lud. I takie aspirowanie do tego prawdziwego ludu, który rzekomo jest pisowskim, dlaczego akurat ten pisowski lud jest bardziej prawdziwy niż na przykład ja. Nie wiem,
bo to są prości ludzie, tak oni to ujmują. Oni tak to ujmują, że to są prości ludzie, biedniejsi i tak dalej, bo bogaci są sklasyfikowani przy Platformie, przy Hołowni, a biedniejsi są zakwalifikowani do PiS-u, bo są biedni, dlatego są głupi, a dlatego są głupi i głosują na PiS. No to jest na tej zasadzie. No, to jest trochę tak. Ja Zandberga na przykład to też kiedyś go lubiłem, a teraz mnie wkurza za każdym razem, że on mówi jakby wiersz rewolucyjny.
Tak, nie, no bo znaczy jest, tak jest napuszony, że to jest taka jak kiedyś Gazeta Wyborcza była, tak? Że
takie dokładnie właśnie, tak, to chciałem powiedzieć. Kiedyś tak dokładnie, że on tak czyta, że on wygłasza jakby właśnie, wygłaszał jakąś największą mądrość, prawie jak twoje wpisy na Twitterze, nie? Takie niecierpiące zwłoki z tej sprzeciwu, w ogóle taką tak ex cathedra coś pierdyknie, tylko że u ciebie nie słychać tego głosu takiego pełnego pogardy dla innych na przykład, nie? Bo ty tak nie piszesz z tym, a on jak to mówi tym swoim głosem jeszcze, co wy tu pierniczycie, proszę tak. Państwa, nie? I to jest po prostu wtedy faktycznie, o ile to miało swój urok, jak on był tam, jak wchodził na tą scenę polityczną, jak miał tą swoją pierwszą kampanię prezydencką, która była świetna po prostu, to działało. Teraz to jest po prostu no, nieprzystające. I tak jak mówię, ja mam serce po lewej stronie, głównie od strony tych właśnie kwestii dotyczących no, spraw społecznych i tak dalej, również te mieszkaniówka, również te rzeczy wsparcia dla słabszych grup, o tyle kurczę, no nie wierzę w to i część ludzi podejrzewam tak jak ja, w następnych czy jeszcze w następnych wyborach stanie przed takim pytaniem, czy nie marnuje swojego głosu, rozumiesz, czy ja nie marnuję swojego głosu głosując na tych, że dołączyć, część już pewnie tak ma, że woli dołączyć do silniejszego, u którego potem może domagać się czegoś potem, może bezskutecznie, ale jednak może się próbować czegoś domagać, niż zagłosować na kogoś, kto potem nie ma żadnej siły sprawczej, nie? Żadnej, dosłownie żadnej, bo partia z Razem, ja się cieszę, że ona nie jest w tym rządzie, w tym sensie, że ja rozumiem ich, że nie mogą popierać. Jeżeli są ideowi, podjęli taką rzecz, to nie mogą być w tym rządzie, bo ten rząd jest ewidentnie antysocjalistyczny, w sensie antylewicowy pod względem gospodarczym. Natomiast no, musimy się wtedy zgodzić z tym, że głosujemy i jesteśmy skazani na wieczną opozycję, tak? Na wieczną opozycję, na wieczną taką takie mówienie mądrych rzeczy, ale znaczy mądrych, dobrych rzeczy, które się nigdy nie ziszczą, nie? No to jest takie trochę frustrujące na dłuższą metę.
Nie, no tak, znaczy ja mam jednak cały czas problem, że ja w Polsce od jakiegoś... Znaczy ja nie widzę dwóch partii. Nie widzę partii socjaldemokratycznej, nie widzę partii liberalnej. Jest tak naprawdę partia nacjonalistyczno-faszyzująca, czyli PiS, Konfederacja jedna z drugą i reszta to są różne odcienie partii chadeckich, ewentualnie centrowych, plus różne miksy. Natomiast nie ma rzeczywiście tego, co zawsze mi było bliskie, co kiedyś Razem, kiedyś było bliskie, teraz już w ogóle ja tego u nich nie widzę, czyli małe świadczenia pieniężne, duże wydatki na usługi publiczne i z tego lewica w ogóle zrezygnowała, plus pomysły typu renta wdowia, które moim zdaniem są po prostu konserwatywne i nigdy w krajach skandynawskich jednak no, tam jednak to każdy niezależnie od usytuowania rodzinnego ma mieć godny byt zapewniony, a nie, że jak to się jest w małżeństwie i wydaje mi się, że to rozmywa, po prostu to rozmywa. I nawet teraz, jak chodzi o partię liberalną, ja bym nie popierał, ale w Polsce też nie ma takich solidnych liberałów. Są neofaszyści z Konfederacji, którzy tam niby liberalni gospodarczo, ale w sprawach wolnościowych to są antywolnościowi wzorcowo. To w ogóle ci nazywani ich wolnościowcami to jest jakiś Monty Python. I pod tym też liberałów w Polsce nie ma, którzy mogliby mieć poparcie. Czyli jakiś taki, którzy są bardzo liberalni właśnie światopoglądowo i liberalni gospodarczo, to na Zachodzie zawsze taka partia istnieje i tam 10% ma. Więc tu jest jakiś dziwny układ tej sceny politycznej. To, że Tusk wszystkich zjada, a właściwie on jest właśnie taki cały czas centroprawicowy, o czym w ogóle już nikt nie pamięta, bo tam właśnie cała ta prawica powiedziała, że jest komunistą, więc już teraz tak zostało trochę. Więc jak lubisz Tuska...
Podobają mi się takie te argumenty, to jest jeden z wielu. Tam byście mówili mądre rzeczy, to byście rządzili od lat. Gdyby tak było, że że na świecie rządzą ci, którzy mówią mądre rzeczy, to byłoby, bylibyśmy w ogóle generalnie w innym miejscu, prawda, niż jesteśmy. No, przy założeniu, przy takim założeniu, no to jak rozumiem, cieszymy się, tak? Żałujemy, że 8 lat PiSu się skończyło, bo oni mówili mądrze i robili mądrze w związku z tym i szkoda, że już odeszli, prawda? Ale wrócą niedługo, Waldku, niedługo wrócą, będzie znowu dobrze. Więc to tak, dziękujemy pani misji też, bo pani misji musiała już iść. Ale musimy koniecznie, chociaż wiesz co, myślę, bo tak powinniśmy powiedzieć o tej debacie tam pod piątek, powinniśmy podjąć z pominięciem tych poszczególnych dni, bo mamy tam raptem niecały kwadrans, ale powinniśmy powiedzieć o tej debacie aborcyjnej. Tylko ja mam pytanie do ciebie, czy nie jesteś tym trochę zmęczony?
Właśnie to samo chciałem powiedzieć, aż głupio mi to powiedzieć, bo chciałby człowiek powiedzieć, no ważna sprawa, jak można być zmęczonym, to chciałbyśmy powiedzieć sukces prawicy, że już nam się nie chce. Ale mam wrażenie, że trochę jest tak, że... Znaczy to nie jest tak, bo temat jest bardzo ważny. Się jakby nie zmieniło się od tego, że zagadano.
Nie, no tutaj w ogóle nie ma co dyskutować.
Tak, nie dyskutujemy o tym.
To jest imponderabilia, to są tak naprawdę. I nie ma co...
Ale to, że ten temat... Problem, nie? Tak ci politycy narobili, że ten temat się znudził faktycznie. Znaczy już takie rytualne to jest potwornie. To, że oni nawet teraz jakąś nadzwyczajną komisję zrobili po to, żeby pokazać, że to jest nadzwyczajne. Bo tak naprawdę sprawa jest, no albo głosujemy tak, albo tak. Ja już nawet chwilami to ja miałem powiedzieć, panie Hołownia, zrób pan nawet tak jak PiS, niech każdy ma po pół minuty klub, czy tam po dwie minuty i głosujcie, bo ja już naprawdę tyle słyszałem tych głosów, 150 tysięcy, to już jest takie zrytualizowane, takie tak do bólu, że każdego bonmota musi przygotować i błysnąć, że tam, nie wiem, jeden coś powie o mordowaniu dzieci, drugi przytoczy te kilka przypadków, dramatycznych oczywiście przypadków tych kobiet, które przez te represyjne przepisy albo zmarły, albo bardzo poważny uszczerbek na zdrowiu miały. Ja już jakby mogłem, jakby sztuczna inteligencja mogłaby rozpisać tą debatę w ciągu jakby dawnej generacji, że to już jest tak rytualne i te telewizje, tak dobra, to zaprosimy sobie, rzucą się do oczu tam dwie osoby. Już tak, i tak to już jest tak, to już jest tak zrytualizowane, że faktycznie ja też jestem tym trochę zmęczony, przyznam, że nie chciało mi się tak tego słuchać, uważam, że kurde, znowuż tam 150 głosów w tą, później jakaś, a jeszcze tylko błysnęła pani Karina Bosak, nowa w Sejmie, która matka wielka, i co myślę, ja pierdzielę, co za bzdury w ogóle sobie myślę, i to jest smutne oczywiście, tak, więc ja już dzisiaj głównie to patrzyłem, kto głosował przeciwko, a kto się wstrzymał w tych głosowaniach, że śmieszne, że Giertych nagle uciekł, chociaż on trafił na listy tylko dlatego, że powiedział, że jednak zgodzi się na to, że będzie głosował, i tak się z Tuskiem dogadał i wcale nie głosował, i co, i on teraz rezygnuje z mandatu, bo co, oszukał właśnie.
Więc o to chodzi, to jest takie, tak jak powiedziałeś, to jest tak rytualne. Ja dzisiaj w swojej audycji puściłem kilka fragmentów, bo na przykład fajne były fragmenty, fajne takie były to od strony bonmotów, nie? Fajne były rzeczy. Na przykład jedna pani z nie wiem, z Lewicy, czy z Koalicji Obywatelskiej, czy z Trzeciej Drogi tej, ale taka, bo tam te kobiety z Trzeciej Drodze to się tak zbuntowały przeciwko Hołowni i Kosiniakowi Kamyszowi. I ona powiedziała do nich taką fajną rzecz, którą sobie wyciąłem i którą będę sobie gdzieś czasami pokazał, z którą powinni zaczynać każdą w ogóle rozmowę z tym, jeśli mówią tam coś o religii, wiesz, jak się zaczyna ta prawica, to zaczyna się albo ten PSL-owiec, czy Hołowniaki zaczynają coś tam religiozować, rozumiesz, zaczynają przy jakiejkolwiek ustawie, to ona z PO ona była, tak jest, bo ona do Hołowniaków zresztą też tam się odezwała, bo ona powiedziała, po pierwsze, skoro ta religia jest wasza, to was obowiązuje, nie mnie, więc się odpieprzcie od tego po prostu. A po drugie, jeśli ona jest dla was tak ważna, że właśnie chcecie tą religią ustawiać różne ustawy i tak dalej, to domagam się, wymagam, żądam, powiedziała chyba nawet, od wszystkich rozwiedzionych posłów PiSu, Trzeciej Drogi i PSL-u i tak dalej, powrotu do swojej żony, do swoich domów, rozumiesz, i życia zgodnie ze swoim tamtym, tą Biblią. Bardzo mi się to spodobało. Ona to powiedziała dużo ładniej niż ja to powiedziałem, bo ja teraz parafrazowałem, a Sylwia Bielawska się nazywa ta pani z KO, zrobiła to ze spokojem i tak dalej, powiedziała im, to weźcie, i mówi do nich tak, i co, zabrzmiało to absurdalnie? No właśnie, rozumiesz, no bo to jest ten sam absurd, nie? To takie rzeczy wychwyciłem trochę, rozumiesz, to miałem taką satysfakcję, że wychwyciłem takich, kilka takich rzeczy, ale tak naprawdę to się stało faktycznie, to się tak zrytualizowało do tego stopnia, że no oczywiście były w tym fajne rzeczy, taka wywłoka Sójka, pamiętasz, to jest taka z tego PiSu, co była nawet ministrą zdrowia przez jakiś czas, to ona na przykład miała pretensje i pani ta Pasławska, Diana Pasławska, mówię Diana, bo to chodzi o myślistwo, nie, że ona, bo inaczej ma na imię, ale Diana, to one obie były oburzone tym, że w aborcyjnej ustawie, że w projekcie, że panie tutaj piszą jakieś o aborcji i tak dalej, a dlaczego nie zajmujemy się teraz adopcją, budową żłobków i tak dalej. A tak patrzę, mówię, no bo to jest ustawa aborcyjna, no to w ustawie aborcyjnej wpisać, że co, że będziemy budować żłobki? No ludzie, to po prostu jest absurd i im się to udaje tak odwracać, prawda? Im się
udaje, ale w ogóle co to ma do rzeczy? Rozumiem, że jakaś, nie wiem, jakaś kobieta zajdzie w ciążę, bo nie wiem, bo seks uprawiała i temu partnerowi spadła prezerwatywa i co, jak żłobek wybudują, no och, dobra, to ja w sumie tej ciąży nie będę. No w sumie nie chciałam mieć, ale w sumie będę jednak rodziła. No
przecież to ustawę jest antyaborcyjną można zrobić wtedy taką. Jest tu ustawa aborcyjna, że dopuszczanie jest i tak dalej, a specjalna ustawa antyaborcyjna dla innych, że właśnie taka, że ona, co zapewniamy, jak się zdecydujesz nie zrobić aborcji? Że jak przyjdziesz na przykład do rządu gdzieś tam, czy do jakiegoś urzędu miasta i powiesz tak, wie pani co, jestem w ciąży i teraz tak, mogę abortować dziecko, terminować ciążę albo nie. Co oferujecie? Może a w ogóle nie, to wyobraża, nie?
Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę. W ogóle na przykład ta wypowiedź pani Bosak wydała mi się taka trochę okrutna, no bo generalnie duża część tych środowisk konfederacyjnych, no to jest za tym, żeby kobieta zawsze rodziła, nawet jak ją zgwałcą. W związku z tym, jeżeli pani Bosak mówiła o tym, że powinniśmy, że w ogóle to jest egoizm tych kobiet, tych, które domagają się liberalizacji, bo tu się zapomina na przykład o odpowiedzialnych mężach i ojcach w ogóle, no to jeżeli kobieta jest gwałcona, no to rozumiem, że ona by apelowała, żeby pójść do sumienia tego gwałciciela, powiedzieć, ty, zgwałciłeś ją, weź do niej, wróć i zajmuj się razem z nią tym dzieckiem, nie? Więc to w ogóle jakiś taki...
Dodaj jej otuchy.
Chodź tam do niej, do szpitala też może.
Ale nie, no ja sobie wyobrażam po prostu, no wiesz, oni wpadli w jakąś paranoję takiego tłumaczenia, ale faktycznie jest tak, że tamta Pasławska się tak nazywa. I wpadli w taki kibel straszny, na przykład doprowadzili do tego, że nie wiem, czy dzisiaj jeden poseł tam te oświadczenia czytali, tam... dawali, to jeden mówił tam tak mi dopomóż Bóg, tam w ogóle w imię Boga, tam w ogóle zaczęli wyklinać jakieś rzeczy, ale najgorsze jest to, że ta debata, po pierwsze PiS zrobił coś dobrego dla siebie, czyli nie przyszedł prawie nikt na tę debatę. Zauważyłeś, tam były puste sale, nie? Tam byli tylko ci, którzy mieli mówić, tak naprawdę. To całkowicie nagle się okazało, że to jest jakaś debata o aborcji w ogóle, nie? A to nie była debata o aborcji, była debata o to, czy w ogóle przekazać jakiejś komisji. Ta komisja to będzie, słuchajcie, ludzie, to jest w ogóle absurd. To jest kompletny absurd. To już mniej absurdu jest w propozycji referendum, gdzie miałoby, nie wiem, każdy po prostu z tych, żeby już nie pracować nad tymi projektami, tylko każdy wziąć wteczkę, włożyć, dać ludowi do przeczytania, niech se czyta, niech wybierze. Bo ta komisja to będzie 27 osób dobranych tam według parytetu, czyli odpowiednia ilość PO, tam tych wszystkich. W związku z czym też będą mieli większość, takie rytualne, takie coś, że będą mogli przegłosować wszystko, co będą chcieli. Tak. Tyle, że tu akurat w tym wypadku oni między sobą się też pożrą, no więc będzie to. I oni teraz mają ileś miesięcy, oni tam mówią, że to kilka miesięcy, coś tam, ale ja bym się nie założył o te kilka miesięcy. Ja bym powiedział, że to będzie kilkanaście miesięcy, pewnie będzie pracowali do tego Dudy z tamtą nadzieją. I oni mają, rozumiecie, mają takie projekty, nie? Przyszli tam i tak jak my byśmy tutaj, wiecie, Piotrek jest, ja jestem i wy jesteście, nie? I tak trzy strony są. I każdy z nas przynosi projekt, który wyklucza projekt, te pozostałe dwa projekty, nie? Który wyklucza po prostu, nie? Przychodzimy i mówimy, no to teraz dojdźmy do jakiegoś porozumienia. No, nie ma takiej możliwości. A to dlatego nie ma takiej możliwości, że na przykład lewica z KO chcą właśnie robić ustawę przeciwko kompromisowi. W związku z czym, że jakiś żaden kompromis z definicji tu nie wchodzi w rachunek.
Tak, więc ja w ogóle nie wiem, czemu służy jeszcze ta komisja, która ma mieć właśnie taki charakter wręcz jakiś, nie wiem, pomnikowy.
Że to no tak. To jest niesamowite, bo to jest przedłużanie sprawy. To jest jak to, żeby katolickiego takiego użyć, tam to jest obmywanie rąk, to jest, no różnie to można nazwać, granie na zwłokę, to jest no po prostu przesunięcie tego w temacie, tego znaczy w czasie, bo nic z tego nie wynika.
Tak jakby zrobili nadzwyczajną komisję do zmiany systemu podatkowego, wiedząc, że część chce podwyżki podatków, a część obniżki, a część zachowania. No i co? Nadzwyczajna komisja. I co? Wszyscy wtedy tak siądą i tak poważnie tam ładnie się ubiorą i w ogóle, nie wiem, tam hymn odśpiewają albo irotę. I co będą? Dobra, no to ja chcę dla dobra Polski obniżyć podatki, a drugi, a ja chcę dla dobra Polski podnieść podatki. No i co? No czym to
się najlepsze jest to, wiesz, najlepsze jest to, Piotrze, że ja jeszcze jakiś czas temu bym, tak wiesz, z taką szyderczą przyjemnością oglądał posiedzenie tych komisji. Wiesz, oczekując tych takich cymbalskich wystąpień, tam, że ktoś nagle się rzuci rejtanem, ktoś z krzyżem przyjdzie, inny zacznie rozdawać białe kółka, rozumiesz, do ust, inny przyprowadzi księdza jako eksperta, bo oni tam mają ekspertów przywołać. Bo mają ekspertów, mają tam ekspertów, dostaną
taka budżet. Taka kolejna śledcza trochę będzie.
No tak, oni dostaną budżet na ekspertyzę, wiesz, wykładnie prawne i tak dalej. Na to wszystko przyjdzie guru tych liberałów polskich, uśmiechniętej Polski, pan Zoll, i powie, a i tak w dupę se to wsadźcie, bo to jest niezgodne z konstytucją. Jakakolwiek zmiana w tym, że można robić aborcję, jest niezgodna z konstytucją. Pan Zoll stał się ostatnio gwiazdą mediów prawicowych w ogóle, bo to powiedział, teraz on nagle jest też dla nich autorytetem. Nie? Wszystkie te inne rzeczy już nie są. Dosyć ten, wszystko wróci. Ale naprawdę, tak to wygląda, że oni tam usiądą i będą trzepać. Ja bym w to wszedł. Rozumiesz, o co chodzi? Ja bym tam, kurczę, z taką szyderczą, tą taką ciekawością, zadziorem, bym tam słuchał. A wiesz, że teraz to w ogóle mnie to nie kręci, bo ja wiem, że to będzie żenujące po prostu. To jest już stało się tak wstydliwe. No ile można słuchać, wiesz, takich cymbałów, którzy mówią, to ja powiem naukowym językiem. Tu chodzi o to, że plemniczek, tam coś i zaczyna opowiadać takim, że tatuś, mamusią się kochają.
I później jeszcze może być na przykład hologram Jana Pawła II i tak puszczą i ten Jan Paweł II tak jak Jedi będzie mówił tam. Dzieci nienarodzone, misje macie Polacy, to jest tam kolejna tam tajemnica fatimska, żeby obronić kompromis aborcyjny albo coś takiego.
Będzie, niestety, wiesz, na pewno będą zarabiały kanały na YouTubie, które będą tam, wezmą tę kamerkę, po prostu sobie retransmitują, tak? Bo to można tak sobie zrobić. I one na pewno będą oglądane. I ja się zastanawiam coraz częściej, co sprawia, że ludzie chcą to oglądać, skoro nawet takiego trola szyderczego jak ja, który się karmi takimi rzeczami, się przez lata karmiłem ludzką głupotą również, rozumiesz, o co chodzi? Ja patrzyłem na tą piosenkę, o tym pisałem, żyłem z tego, kiedy to już tak przestało być zabawne, że no, że nie wiem, po co miałbym włączyć taki program, nie? Nie, no bo to jest nawet już bardziej żenujące niż oświadczenia poselskie, nie?
Nie, no i też takie smutne, no bo ile można, no już jest nowy rząd, który w końcu ma niby większość i rozumiem, że teraz spotykamy się po to, bo ja mam wrażenie, że cel jest taki, że to się skończy akurat, kiedy będą wybory prezydenckie i oni wtedy, inaczej będzie wtedy większość decydowała i oni tak będą radzić, aż coś tam uradzą po to, żeby nowy prezydent podpisał, a najsmutniejsze będzie, jak nowy prezydent też będzie z PiSu i wtedy to będzie dramat dopiero.
Bo Morawiecki, muszę wam powiedzieć, tak na koniec wam powiem, żebyście nie mieli... jak was słucham, to już wiem, dlaczego lewica ma 8%. Brawo. Ciekawe, to czego słuchał, nie? Ciekawe, czego słuchał o tym...
Ciekawe, nasza wina jest?
Zwłaszcza o tym, jak właśnie krytykujemy lewicę. To może faktycznie jest tamten, ale albo jak mówimy o tych teraz, że to jest smutna gadka. No tak, no to jest faktycznie. Bo można lepiej mówić o tych sprawach, bardziej tak wesoło i tak dalej. Czy coś takiego? No nie wiem, no bo nie wiem, co można powiedzieć jeszcze o tych argumentach. Jaki argument jeszcze nie padł, nie? W sprawie aborcji. Ciekawe, jaki argument jeszcze nie padł. No już wszystkie padły, nie? Był i Jan Paweł, i Matka Teresa, z drugiej strony te laleczki, te takie. Pan najlepszy był ten cymbał, jak on się nazywa, ten z Ordo z Dupis, Jerzy Kwaśniewski, który jak przyszedł pod ten dzwon, bo oni sobie postawili dzwonek na środku ulicy, ja tam mieszkałem niedaleko, jakbym zszedł, jakbym pizgnął w ten dzwon, to by się rozpadł chyba. Natomiast oni przyszli i on tam włożył takie coś, taką na Twitterze opublikował, pokazał taką laleczkę tam ze swojego takiego potworka i on mówi, no że on tam już rozdawali coś tam i że trafił do wózka. Nie, że tam do wózka, dorzucił tam do tego, do tych iluś tam potworków w wózku. To ja mu napisałem, cymbale jeden do wózka, to sobie możesz złomu nałożyć, nie? A jak masz takie coś tam, to od tego jest miejsce albo na śmietnik, albo do grobu, albo do matki po prostu. Nie wyjmuj tego, nie? Skąd ty to masz? W ogóle, pajacu jeden. Coś masz do powiedzenia państwu na weekend? Jakieś przesłanie na weekend?
Mówią, że kończymy, no to weekend, no to trzeba, warto byłoby odpocząć. Jak już nie odpoczywacie, to przynajmniej dobrą kasę dostawajcie za pracę.
Otóż to. Ja wam też życzę wszystkiego dobrego na weekend. Uspokojenia też różnych sytuacji, nie denerwowania się przede wszystkim, uśmiechu i tak, żebyście spędzili z takim uśmiechem, ale nie takim jak uśmiechnięta Polska, tylko takim po prostu szczerym uśmiechem, żebyście spędzili ten weekend. Piotruś zaprasza was na środę na godzinę 18:30. Dobrze powiedziałem, do resetu, a ja zapraszam w poniedziałek o 10 na kanał Głosu Szczerej Słowiańskiej Szydery. Bawcie się dobrze i pamiętając, że Jezus nie zmartwychwstał. Nara Piotrze, nara drodzy moi słuchacze.